Niniejszym otwieram 25. sesję 5. kadencji Rady Gminy Białebłota. Witam wszystkich radnych. Na razie 14, o ile dobrze widzę. Witam załogę, że tak powiem, organu wykonawczego, który ze względów wyższej konieczności spóźni się trochę ponoć, tak? Witam sołtysów. Przez te okulary to nie widzę, czy są w komplecie, ale chyba nie jeszcze. Witam wszystkich gości. Ponieważ jest 14 osób radnych na 15, stwierdzam, że jest kworum, które będzie władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy do punktu drugiego. Już nie będę powtarzał maksymy, ale czy pan Bronisław zgodzi się zasiąść po mojej prawej stronie? Zgadza się. Kto jest za powołaniem pana Bronisława Balcerowskiego na sekretarza? Dziękuję, poproszę. Mam uwagę do organu wykonawczego, ponieważ doszły mnie słuchy, że na ostatniej sesji troszkę tak zamętu było w niektórych sprawach przy procedowaniu. Bardzo proszę radcę prawnego, ale też proszę innych członków organu wykonawczego, którzy mają wyostrzony słuch w czasie sesji i skupiają się nad tym, co ja mówię, bądź inni radni. Jeżeli jest jakiś problem prawny, proszę od razu go zgłaszać. Proszę się nie krępować, tylko na bieżąco tą sprawę od razu mi zgłaszać, żebyśmy nie mieli jakichś wątpliwości. Mamy za sobą dwa pierwsze punkty. Teraz przejdźmy do ustalenia porządku obrad. Dostaliście wszyscy państwo radni porządek obrad. Nie wiem, czy tutaj się nie wyrywam, ale rozumiem, że komisja rewizyjna wnosi o zmianę. Poproszę, żeby pan to sprecyzował.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, jako wnioskodawca Komisja Rewizyjna prosi o wycofanie uchwały, to jest pod punktem 8.13, a wprowadzenie uchwały w to miejsce o no, innym zabarwieniu, o innym trochę znaczeniu, ale dotyczącej też kontroli. To znaczy nazwa, ta, która jest tutaj dotycząca kontroli, to jest wszystko okej, to, co jest w porządku obrad. Niemniej jednak treść byłaby inna. Mniemam, że pan Łukasz wszystkim tą nową uchwałę przekazał. I bardzo proszę o zaakceptowanie wycofania tamtej uchwały, wprowadzenie nowej. Dziękuję bardzo.
Dobrze. Sprawa wydaje się jasna, ponieważ wszyscy dostaliśmy nową uchwałę w sprawie zaleceń pokontrolnych dla wójta gminy Białebłota, zamiast tej, która mówiła w punkcie 13 w sprawie przyjęcia sprawozdań z przeprowadzonej kontroli działalności wójta gminy Białebłota. Kto jest za tą zmianą? Wszyscy byli za, więc... A pani Lidii nadal nie widzę, nie? Nie, nie ma. Dobrze. Przeszło jednogłośnie. Czy są inne jeszcze uwagi? Nie ma. Dziękuję bardzo. Przegłosujmy w takim razie porządek obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Jedną osobę na razie nie słyszała chyba. Panie Edmundzie, czy jest pan za? Dziękujemy ślicznie. To upraszcza sprawę. Wszyscy za. Mamy więc przyjęty porządek obrad. Punkt 4 to przyjęcie protokołu z 24 sesji 5 kadencji Rady Gminy Białebłota. Nie wpłynął do mnie żaden protest, żadna uwaga. W związku z tym proszę o formalne przegłosowanie przyjęcie protokołu w wersji znajdującej się w biurze Rady Gminy. Kto jest za? Jednogłośnie, dziękuję. Przechodzimy do punktu piątego. Pozwolicie Państwo, że już usiądę. Informacja przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. Chciałbym na początku jedną uwagę znowu zgłosić. Otóż na ostatniej sesji prezydium stwierdziło, że coś z przepływem informacji jest nie za bardzo między radnymi, że nie wszyscy radni wiedzą, co wpływa do biura Rady Gminy. I tutaj w uzgodnieniu z panią sekretarz został założony osobny segregator, w którym wszystkie pisma wpływające, mam nadzieję i wypływające, a jak nie, to będą też wypływające, z Rady Gminy będą tam skserowane, żeby każdy radny w ramach swoich umocowań mógł z tym materiałem się zapoznać, żebyśmy nie mieli sytuacji, że o czymś radny nie wie. No, nie będzie wiedział, jeśli tam nie zajrzy. Ale to już ja narzucić niczego nie mogę. Bardzo proszę, żeby każdy tą chwilkę, jak wejdzie, żeby rzucił okiem chociaż na te pisma. Korespondencji trochę jest. Na ogół korespondencja jest przychodząca, na którą przewodniczący w większości wypadków odpowiada, przesyła do, według właściwości, bardzo często do wójta. Jest trochę informacji, które tam nie mają większego znaczenia dla wykonywania naszych obowiązków, ale bardzo bym prosił. W związku z tym zmieni się na pewno od przyszłej sesji sposób omawiania przeze mnie tej informacji o działaniach międzysesyjnych. Będę się być może skupiał na sprawach z mojego punktu widzenia bardziej istotnych, które wpłyną do Rady i w których uczestniczyliśmy, niż relacjonowanie wszystkiego. To tyle uwagi ogólnej i teraz, proszę Państwa, wpłynęły między innymi pisma od pana Mariana Sejdaka, sprawa znana, głośna, związana ze względu na uczestnictwo w tym posła. Miesiąc temu pan Sejdak złożył pismo, które dla przewodniczącego Rady było niejasnym, czy jest to skarga, czy jest to pochwała dla wójta. Dziwne to było pismo. Wystąpiłem do pana Sejdaka, żeby się zdecydował, co to jest. Niestety odpowiedział nam w opasłym tomie, że jest to skarga na działanie wójta. I dzisiaj będziemy głosowali uchwałę w tej materii. Wpłynęło tak, z Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach informacja o zwiększeniu dotacji, o czym komisje wiedzą, bo było adresowane do komisji. Ze starostwa wpływały informacje o posiedzeniach, o sesjach Rady Powiatu. Wpłynęły protokoły, albo inaczej aneksy do protokołów komisji rewizyjnej. Wpłynęły pismo pana Jerzego Rożeńskiego, mieszkańca. Też zostało do niego skierowane pismo, żeby się zdecydował, czy to jest skarga na wójta. Wpłynęły do nas informacyjnie pisma kierowane przez pana Tadeusza Grzeszczaka do Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, do wojewody kujawsko-pomorskiego, skarga kolejna. Ojej, bo się pogubię zaraz. Dwie skargi pana Tadeusza Grzeszczaka do wojewody i pismo do wojewody. Wszystkie te rzeczy dotyczą spraw wodno-ściekowych. Wpłynęło do nas zawiadomienie nadzoru wojewody, że wszczyna postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy z 25 września 2008 w sprawie głosu Białych Błot, gdzie, przypomnę, Rada Gminy zawarła elementy świadczące według nadzoru, że to jest ingerencja w pracę wójta i w jego umocowania. Przewodniczący odpowiedział wojewodzie parę dni temu na ten temat, ponieważ z uzasadnienia tego zawiadomienia nie idzie odczytać, co mamy zmienić, co wykreślić, więc zobowiązałem się, że jeśli wojewoda sprecyzuje dokładnie, które paragrafy czy ustępy trzeba usunąć, a które można ewentualnie zmieniać, to projekt zmiany takiej uchwały trafi na sesję najbliższą, czyli w listopadzie to wynika. Jak się wojewoda zachowa, to sprawa wojewody. Wpłynęło pismo pani wójt adresowane do mnie dotyczące wniosku pana Andrzeja Klonowskiego. To dotyczy spraw urbanistyczno-architektonicznych. Sprawa jest w toku. Wpłynęła prośba z Izby Rolniczej, żeby zapraszać określoną osobę na sesję Rady Gminy, że chcieliby przynajmniej, kiedy sprawy rolnictwa są na sesji poruszane, żeby byli zapraszani, aczkolwiek są, jak się okazuje. Wpłynął plan działalności Białobockiego Ośrodka Kultury na 2009. Będzie na pewno przedmiotem analiz Rady przy uchwalaniu budżetu. Jeszcze wpłynęły też z wcześniejszą datą na mnie adresowane pisma pana Tadeusza Grzeszczaka. Do Rady wpłynęła odpowiedź, kopia odpowiedzi do prezesa Miejskich Wodociągów pana Stanisława Drzewieckiego, udzielona przez wójta gminy w zakresie zgłoszonej koncepcji utworzenia spółki międzygminnej w zakresie zaopatrzenia w wodę i ścieki. Sprawa jest w toku, daleka sprawa. Wpłynęło pismo z Przyłęk. Sołtys Przyłęk pisał w imieniu mieszkańca pani Mazur. Pismo zostało stosowne skierowane do wójta według właściwości. Jeszcze z dawniejszą datą wpływały też pisma pana Wojciecha Chociszewskiego do wiadomości do przewodniczącego kierowane do wójta. Jak wiemy, została umowa z nowym naczelnym podpisana. Wpłynęła informacja wojewody, to bardzo ważna. Nie wiem, czy jest pani Marzenna Kreja, ale to dla niej poniekąd, że wojewoda informuje, że złożone przez panią Katarzynę Kimszyn-Piotrowską, wójta gminy Białe Błota, i przez przewodniczącego Rady Gminy Marka Sampłaskiego oświadczenia majątkowe są złożone prawidłowo, nieprawidłowości nie stwierdzono. Dostaliśmy odpis odpowiedzi na skargę, którą wojewoda jako organ nadzoru przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie uchwały ściekowej. I proszę Państwa, wpłynęło coś bardzo ważnego w ostatnich dniach. Będzie to nas na pewno elektryzowało. Jest to pismo pani wójt do Rady w związku z powzięciem informacji od mieszkańca gminy Białe Błota dotyczącego łączenia przez pana Andrzeja Kierońskiego mandatu radnego z funkcją członka zarządu klubu sportowego Spójnia. Przekazuje Radzie Gminy Białe Błota według właściwości komplet dokumentów celem wszczęcia procedury określonej w artykule 24f ustawy o samorządzie. Pismo to jest niecałkiem poprawnie sformułowane, ale problem jest dużej wagi. Będziemy o nim dyskutować i oczywiście, jeśli wojewoda nie będzie szybszy od nas, to Rada Gminy na następnej sesji będzie się zajmowała rozstrzygnięciem, czy podejmie uchwałę, że stwierdzi, bo Rada nie odwołuje pana Andrzeja Kierońskiego pod żadnym pozorem, ale tylko stwierdza, że mandat wygasł. Albo odmówi stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Będziemy o tej sprawie dużo mówić, więc dzisiaj nie chciałbym tu stresować pana Andrzeja, ani że tak powiem, podnosić atmosfery na dzisiejszej sesji. Poza tym wpłynęła informacja od pani wójt, to jest obowiązek. Wójt przekazuje informacje o decyzjach w przedmiocie naliczenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wydanej od dnia przekazania poprzedniej informacji, to jest z grudnia 2007, z prośbą o włączenie do porządku obrad na najbliższej sesji. To tylko jest informacyjnie. Każdy radny, jak mówiłem, w segregatorze tam jest ta uchwała, to są wymienione działki w Drzewcach, Przyłękach, Kruszynie, Cielu. Cztery jest w Kruszynie, dwie w Cielu, jedna w Przyłękach i jedna w Drzewcach. I jeszcze z dzisiejszej korespondencji wyznaczono rozprawę w USA w sprawie tej uchwały ściekowej. Jest pismo wicewójta do wiadomości oczywiście rady odnośnie rozbudowy, planowanej rozbudowy zespołu szkół w Łochowie. To będzie dotyczyło przyszłego budżetu i lat następnych. Jeszcze wpłynęła informacja o tym, że w niedalekiej przyszłości, chyba 6 i 7 listopada, Rada Gminy zbierze się na wyjazdowym posiedzeniu na temat budżetu, całego budżetu, czyli też inwestycji. I tam, mam nadzieję, zapadną rozstrzygające decyzje radnych w tej materii. Zobaczymy, co zmieni się w inwestycjach, zobaczymy, jak będzie budżet wyglądał, bo na razie jeszcze go nie mamy. To ten wyjazd jest robiony po raz kolejny, wbrew temu, co może niektórzy komentują, on jest bardzo efektywny, jeśli chodzi o pracę nad zagadnieniem, po którym się zbieramy. Oczywiście ktoś może powiedzieć, czy wieczorem i w nocy też robimy. Nie, wieczorem i w nocy część już śpi, a część odpoczywa w różny sposób. Jest to z korzyścią dla odpoczywających, mam nadzieję. Jednak najważniejszym jest to, że rzeczywiście pracuje się tam świetnie, nie dzwonią telefony, nikt nie wywołuje wójta, nie wywołuje radcy prawnego, skarbnika. Wszyscy się skupiają nad tym, co robimy. Dość łatwo się osiąga porozumienie, nawet w bardzo, bardzo drażliwych sprawach, jakim było wtedy na przykład, przypomnę, boisko w Łochowie. Wtedy tam osiągnęliśmy porozumienie, niestety później się coś porobiło, ale to już trudno. Na to spotkanie oczywiście zapraszają przewodniczący wszystkich komisji, bo jest to wspólne posiedzenie wszystkich komisji rady. No i ja zostałem też zaproszony, za co dziękuję oczywiście. Jeszcze sekundę. Jeszcze dostaliśmy do wiadomości z wczorajszego dnia bardzo ważną informację odnośnie sprawy, która się trochę ciągnie, ale jest związana z dietami sołtysów pośrednio, bo wprost nie może być. Otóż chodzi o to, że organ wykonawczy zamierza, z tego materiału by wynikało, zamierza podpisać z sołtysami w przyszłym roku umowy, zlecenie bodajże, o roznoszenie nakazów, za co będą dostawali określoną stawkę, ale to już gestii organu wykonawczego. To dla nas bardzo ważna informacja dla radnych, dlatego że inaczej patrzymy wtedy na kwestie podwyżek dla sołtysów diet, bo właściwie przez pewien czas sołtysi podnosili tylko, że to powinno być wynagrodzone, a dieta to jest tam jakby mniejszy problem. Myślę, że załatwienie tej sprawy przez organ wykonawczy da satysfakcję sołtysom, a gmina teoretycznie powinna na tym zaoszczędzić, bo to jest taniej, te stawki, które prawdopodobnie zapadną, niż polecony z poczty. Więc wszyscy będą mieli w tym interes. Do czasu, kiedy nie wejdzie w pełnej krasie e-urząd. Wtedy macie niestety państwo problem, ponieważ wszystko będzie elektronicznie. Ale to chyba nie za naszych czasów. Jeszcze. To wszystko. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz informacje przewodniczących poszczególnych komisji. Zaczniemy od Komisji Budżetu i Finansów.
Dzień dobry państwu. Szanowna Rado, panie przewodniczący, panie wójcie, zaproszeni goście. W związku z tym, że mój głos jest dzisiaj taki beznadziejny, nie będę państwu długo dzisiaj przemawiał. Sygnalizacyjnie powiem tylko, że komisja odbyła swe posiedzenie zgodnie z planem przy udziale pana wicewójta Krzysztofa Jankowskiego. Na komisji omówiliśmy inwestycje, które są zaplanowane w budżecie na przyszły rok. Są to inwestycje jednoroczne bądź rozłożone na 2 bądź 3 lata. Komisja zapoznała się z materiałami na dzisiejszą sesję. Do komisji wpłynęło pismo z Białobłockiego Ośrodka Kultury od pani dyrektor w sprawie zwiększenia dotacji o 10 tysięcy złotych. Ten wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji z Komisji Oświaty i Kultury. Jaka będzie propozycja komisji, w związku z tym komisja budżetowa zajmie stanowisko. Z Białobłockiego Ośrodka Kultury wpłynęła także plan działalności Białobłockiego Ośrodka Kultury. Jest to plan finansowy, który opiewa na sumę 700 271 zł 18 groszy. Jest tutaj bardzo merytorycznie opisany ten zakres zamierzeń, jakie miałby być dokonany w przyszłym roku. Myślę, że organ wykonawczy zapozna się z tą propozycją Ośrodka Kultury i dalej zostanie ta sprawa przekazana na komisję. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Poproszę komisję rewizyjną. Pan
Panie
radny
Przewodniczący,
Edmund
Wysoka Rado, komisja rewizyjna w ciągu ostatniego miesiąca do ostatniej sesji zbierała się 4-krotnie. 3-krotnie w związku z kontrolą, z rekontrolą klubu sportowego w Łochowie i jedno spotkanie planowe 23 października, tydzień przed sesją, w momencie, kiedy już były materiały na sesję. Może najpierw odnośnie rekontroli. No, trzeba powiedzieć, dawno nie miałem tyle satysfakcji i tyle przyjemności, żeby mówić dobrze o czymś, ale tutaj trzeba powiedzieć jednoznacznie, że w stosunku do tego, co było w kontroli, która była prowadzona nie tylko przez Komisję Rewizyjną, ale wzbogacona jeszcze o członków Komisji Oświaty, przepraszam bardzo, sportu, bo to dotyczy tego elementu przede wszystkim, no wiadomo, była bardzo negatywna. Tu trzeba powiedzieć, że było natychmiastowe, kiedy były pierwsze wyniki kontroli, była natychmiastowa reakcja wójta, no co zapewne pomogło w formie takich zaleceń pokontrolnych. Jeżeli chodzi o klub sportowy, to zmiany zostały spowodowane również tym, że zmieniono tam zarząd. Takim największą bolączką w ogóle klubów, te, które były kontrolowane, mówię tutaj o Spójni i Łochowskim, to było wykorzystywanie pieniędzy przed podpisaniem umowy, od 1 stycznia do momentu podpisywania umowy. Tutaj mimo tego, że umowa została podpisana właściwie już w drugim półroczu, wszystko było realizowane zgodnie z planem, tak jak to można sobie wyobrazić. No ja chciałem, satysfakcja moja jeszcze jest tym większa, że no, kontrola coś przyniosła i chyba to o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby tylko pokazać, że gdzieś jest źle, ale żeby ktoś nie tylko słyszał, ale słuchał to, co się do niego mówi i żeby nastąpiły zmiany. Tu nastąpiły. Myślę, że pozostałe rekontrole w pozostałych instytucjach, które były kontrolowane, generalnie rzecz biorąc kontroluje Komisja Rewizyjna Wójta, ale wiadomo, że tam przecież są dyrektorzy, tam są pracownicy, tam chcą wypadać dobrze. No i tutaj możemy powiedzieć, że zmiany, które zostały wprowadzone, zaowocowały. Było jedno uchybienie związane z ustawą o finansach, dotyczyło to sprawozdania, o dwa dni się spóźniło, ale to było wytłumaczalne. Po prostu przyjęto, że w tym samym czasie podpisano obie umowy, bo jak wiadomo teraz się podpisuje dwie umowy na sport kwalifikowany i rekreację. No i tutaj zaszła pomyłka i ona wynikała li tylko, powiedzmy, z takiego względu. I to była jedyna taka niewielka uwaga. I na tym chciałbym skończyć. Oczywiście, jak zwykle mówię, dzisiaj też powtarzam, też to chciałem powiedzieć, że protokół jest do przeglądu, można się z nim zapoznać ze szczegółami w biurze Rady. I chciałem teraz kilka słów na temat planowego posiedzenia. To planowe posiedzenie miało właściwie trzy punkty. Pierwsze to było spotkanie z przewodniczącym Rady, panem Markiem Sampławskim, zapoznanie się z projektami uchwał i ostatnia sprawa to taka wspólna z przewodniczącym dyskusja na temat wspólnej komisji, tej, o której pan przewodniczący raczej mówi. Pierwsza sprawa, to chciałem powiedzieć tak, że komisja rewizyjna i pan przewodniczący przedstawili swoje racje dotyczące ostatnich kontroli i żeby się nie rozwodzić na ten temat i nie wzbudzać wielkich oczekiwań, doszło do kompletnego konsensusu, do wspólnych poglądów. W wyniku tego są aneksy do protokołów kontrolnych wyjaśniające dla tych, którzy może niewłaściwie coś zrozumieli. No i ostateczne, powiedzmy, wyjaśnienia. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o sprawy zapoznania się z projektami uchwał, pomagała nam, zwłaszcza przy jednej zmianie budżetu, przepraszam, pani skarbnik Lucyna Krasulak. Specjalnych uwag do uchwał nie było. Zdecydowaliśmy, że każdy z własnym sumieniem i z własną wiedzą będzie głosował. I ostatnia sprawa, o której już wspomniałem potroszę, no dyskusja na temat wspólnego wyjazdu, bo tak się mówi o tym wyjeździe więcej jak to, co tam ma powstać. Kiedy rozpoczynała się na ten temat dyskusja, były rozbieżności poglądów, ale kiedy się skończyła, to one tak wyglądają, jak pan przewodniczący Rady dzisiaj zaprezentował i w pełni komisja to popiera, ja osobiście też, bo jestem zwolennikiem tego. Być może, że nawet jednym z inicjatorów było tak, że na jednym wyjeździe nie byłem, po prostu nie byłem, ale uważam, że wyjazd dotyczący kształtowania budżetu, tym bardziej, że być może, już to dzisiaj wspomniano, być może, że trzeba będzie przenosić, być może, że coś w PRL-u, być może, że w WPI. To nie jest sprawa na takie dyskusje gdzieś tam oderwane, że przypadkowo ktoś wejdzie, ktoś wyjdzie. Zresztą pan przewodniczący to bardzo krótko i jasno sformułował. I o to chodzi. I te wyjazdowe spotkania właśnie gwarantują, zapewniają to, o czym przed chwileczką mówimy. Dziękuję bardzo. To tyle odnośnie mojego sprawozdania.
Dziękuję bardzo. Poproszę przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. Pan Janusz Walczyński, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowna Rado, szanowni państwo. Posiedzenie odbyło się w dniu 27 października o godzinie 14. Na posiedzeniu obecni byli pan wójt, pani skarbnik i pan kierownik Wiekierak. Wśród gości był pan Zenon Paplaczyk, pani Witkowska i radna pani Żernicka. Omówiliśmy wniosek dzierżawców działki o numerze 45/61 w Białych Błotach. Jest to działka rolna dzierżawiona od 44 lat, czyli od 64 roku. I tworzą 14 ogródków działkowych i wnioskodawcy chcą dalej inwestować w ten teren. Chcą jednak, aby po prostu uprawomocnić swoje zasiedzenie na tym miejscu, i wystąpili z wnioskiem o przekwalifikowanie tego terenu z działki rolnej na ogródki działkowe i przekazanie pod zarządzanie POD. Więc członkowie komisji po wysłuchaniu opinii pana Wiekeraka i argumentów pana Paplaczyka, który był przedstawicielem tych mieszkańców, którzy dzierżawią ten teren, jednogłośnie przegłosowali wniosek do pani wójt o pozytywne rozpatrzenie prośby użytkowników tej działki. Następnie pani Witkowska poinformowała o uciążliwości i hałasie i nierespektowaniu ustaleń dotyczących systemu pracy przy budowie obwodnicy w Białych Błotach. Pracownicy budowy, mimo ustaleń polegających na utrzymaniu odpowiednich odległości w porze nocnej, aby po prostu hałas nie przeszkadzał mieszkańców w odpoczynku, a także w trakcie, znaczy w dni wolne, czyli niedzielę i święta, nie respektują tych ustaleń, wzywana jest policja, jest problem. Poinformował o tym pan wicewójt, że zostały pewne ustalenia osiągnięte i komisja wnioskuje tutaj o kontrolowanie przez Urząd Gminy przestrzegania przez inwestora ustaleń dotyczących właśnie uciążliwości tej inwestycji dla mieszkańców. Do komisji wpłynął również wniosek mieszkańców ulicy Centralnej, końcówki ulicy Centralnej, dotyczący budowy tej ulicy, a pominięcia tego odcinka, na którym oni mieszkają. Uznano, że skoro wykonuje się budowę nawierzchni drogi, to nie można pozostawić niedokończonego fragmentu ulicy, tak jak to miało miejsce na przykład przy budowie ulicy Czystej w Białych Błotach. I pozytywnie członkowie komisji zaakceptowali wniosek mieszkańców. Obecny na zebraniu pan wicewójt zapewnił, że projekt powstanie w przyszłym roku budżetowym na budowę tego odcinka. Następnie omawiano projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Zdania były różne. Głosowanie pokaże, jaka jest decyzja poszczególnych radnych. Następne posiedzenie Komisji Gospodarki odbędzie się poza planem, dodatkowo 18 listopada o godzinie 15. Tematem będą wnioski pana Klisia o w sprawie gruntów i wniosek parafii o przekazanie cmentarza komunalnego i jednocześnie wniosek o wykupienie w trybie bezprzetargowym gruntów, który dotarł do komisji. Chodzi o grunty przy kościele, w okolicach kościoła. Jeden z mieszkańców jest zainteresowany wykupem, ale z powodu braku wszystkich, znaczy z powodu braku niekompletnych dokumentów po prostu nie podjęliśmy żadnej decyzji i odłożyliśmy to na później. Tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Poproszę przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Pan Patryk Kile.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Komisja Oświaty w okresie międzysesyjnym spotykała się na trzech posiedzeniach. I tak, na pierwszym z nich komisja w obecności pracownika Urzędu Gminy, koordynatora do spraw sportu, kończyła wprowadzać ostateczne poprawki do strategii rozwoju sportu w naszej gminie i myślę, że lada dzień ta strategia będzie gotowa z uwzględnieniem wszystkich zmian, które zaproponowała komisja. Na drugim posiedzeniu gościliśmy dyrektorów ośrodków kultury w Białych Błotach oraz w Łochowie. Dyskutowaliśmy nad działalnością obecną, jak i o planach na rok przyszły, budżetowy zarówno, jak i o sprawach merytorycznych. I na ostatnim spotkaniu dyskutowaliśmy w obecności pracowników Urzędu Gminy nad uchwałami, które mamy tutaj na dzisiejszą sesję. Wpłynął również wniosek, tak jak wspomniał pan przewodniczący Komisji Budżetów i Finansów, o dofinansowanie Białowockiego Ośrodka Kultury, ale tą sprawą komisja zajmie się na najbliższym posiedzeniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy sprawozdania. Poprosimy, rozumiem, że wicewójt w nowej roli dzisiaj wystąpi. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w okresie międzysesyjnym wójt, pracownicy gminy realizowali między innymi następujące przedsięwzięcia. Zostały przygotowane projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Projekty praktycznie wszystkie zostały omówione na poszczególnych komisjach. Ja myślę, że chyba szczegółowo wyjaśniony sens ich przygotowania. Na bieżąco realizowane są monitoringi inwestycji, czyli budowy Orlika, przedszkola, ulicy Centralnej, remontu, budowy dwóch świetlicy wiejskich w Lisim Ogonie i Włochowicach. W miesiącu poprzedzającym dzisiejszą sesję odbyło się, czy zostały przeprowadzono 7 procedur przetargowych. Na dzień dzisiejszy część jest już rozstrzygniętych, część jest w trakcie wyboru ofert. Pracownicy, wójt pracował także nad projektem budżetu na 2009 rok. Pan przewodniczący już tutaj sygnalizował, że ten projekt zostanie przedstawiony na posiedzeniach komisji wyjazdowych. Odbyły się liczne spotkania. Między innymi też już tam, tutaj pan przewodniczący zasygnalizował, że odbyło się spotkanie z panem prezesem miejskich wodociągów i kanalizacji, panem Stanisławem Drzewieckim, który no, nie był w stanie jeszcze odnieść się do naszego pisma, ale przynajmniej takie było moje odczucie. No, chciał wysądować przypadkiem, czy dalej jesteśmy zainteresowani powstaniem spółki i realizacją tego wspólnego przedsięwzięcia. Przedstawił nam taki ogólny harmonogram jakby działania, czyli do końca października miała powstać i ona została stworzona, aglomeracja bydgoska, a następnie do końca lutego, przynajmniej z jego planów tak wynika, no by chciał, żeby została powołana ta spółka. Przedstawił nam jakby kolejną taką propozycję organizacyjną tego tworu i no, zasugerował, czy bardzo by chciał spotkać się z państwem radnym, z państwem radnymi, żeby przedstawić jakieś bliższe szczegóły. Odbyło się także spotkanie z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, panem Markiem Kowalczykiem. Części państwa radnych ja przekazałem notatki, w sumie dwie z tych spotkań. Tam są przedstawione zagadnienia czy problemy, z jakimi do Generalnej Dyrekcji żeśmy wystąpili. Odbyło się także spotkanie z projektantami czy z przyszłymi budowniczymi przebudowy ulicy Szubińskiej w sprawie uzgodnień. Odbyło się spotkanie pani wójt z burmistrzem Szubina i burmistrzem Kcyni dotyczącym uruchomienia komunikacji kolejowej Bydgoszcz-Kcynia przez Białe Błota i Murowaniec. My dodatkowo jakby spotkaliśmy się z przedstawicielami dawnego PKP. Spółka PKP została tak teraz zreorganizowana, że powstały tak zwane spółki córki, które no jedna się zajmuje torami, druga się zajmuje peronami, trzecia się zajmuje obiektami przy tych peronach, kolejna jeszcze zajmuje się tymi szynobusami. Czyli bardzo ciężko jest dotrzeć do jednego adresata, który by był w stanie cokolwiek na temat uruchomienia kolei coś powiedzieć, ale doszliśmy do takiego wniosku, że jednak nad tym wszystkim ma pieczę marszałek województwa i w miesiącu listopadzie takie spotkanie z marszałkiem pani wójt planuje odbyć. Odbyło się także zebranie wiejskie w Białych Błotach. W gminie przez kilka dni gościli przedstawiciele, około 40 przedstawicieli strupieli na Litwie. Okolicznościowe imprezy czy koncerty się odbywały, na pewno część z Państwa w nich uczestniczyło. Ponadto no, wójt, pracownicy prowadzili bieżącą działalność, wydając czy przyjmując wnioski, wydając decyzje. No, te wszystkie czynności, które usługowe dla mieszkańców. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie. Pytanie, ten plan z tyłu będzie omawiany, czy tak sobie wisi, czy to w jakimś punkcie będzie?
Ten plan z tyłu został powieszony na życzenie panów z komisji, no właśnie, żeby przybliżyć. Jeżeli jest potrzeba, to w przerwie bardzo chętnie wszelkich informacji udzielimy.
Dobrze. Czyli rozumiem, że wszyscy zainteresowani tym odcinkiem między Stryszkiem a Białymi Błotami, z przejściami, mostami nad S5, drogami, jak to się, lokalnymi, czy tymi technicznymi, bardzo proszę podejść, zapytać się rodzinie, znajomym, można wtedy przekazać. Na przerwie, jak pan wicewójt mówił, bardzo bym zachęcił, bo to już jest konkretna rzecz, która się zmaterializuje najpóźniej za miesięcy 16, 17 czy coś takiego. Nie? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 8. Przy okazji przez chwilę zdjąłem okulary do czytania i zauważyłem radnych powiatu. Przepraszam, ale witam także. Miło nam, że gościmy całą trójkę. I wracamy do porządku punktu 8. Pierwszy projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwienia indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Uzasadnienie jest dłuższe niż uchwała, ale czytamy. Z dniem 1 października 2008 weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z artykułem 31 ust. 1 tej ustawy przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Artykuł 12 ust. 2 wskazuje, że organ właściwy wierzyciela może upoważnić w formie pisemnej swojego zastępcę, pracownika urzędu oraz kierownika ośrodka albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do przeprowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W związku z tym, że zakres upoważnienia wydanego na podstawie artykułu 12 ustawy odnosi się jedynie do przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji w tym zakresie, decyzji administracyjnych, a pomija całkowicie postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, dlatego wymagane jest drugie upoważnienie sporządzone w oparciu o uchwałę Rady Gminy wydaną na podstawie artykułu 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy. Zgodnie z powyższym przepisem do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Rada Gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek samorządowych i innych podmiotów, o których mowa w artykule 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Realizując tok postępowania w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych, stwierdza się, że jest on ściśle związany z pracą Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ustawą o oświadczeniach rodzinnych, których realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z wydanym upoważnieniem na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o oświadczeniach rodzinnych. Mając na uwadze prawidłowość realizacji zadań, powiązanie tej ustawy z ustawą o oświadczeniach rodzinnych oraz realizacją przez GOPS ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej przedkładam projekt uchwały do podjęcia. Jednocześnie nadmieniam, że z dniem 1 października straciła moc ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, z wyjątkiem artykułu 17 ust. 5, który traci moc z dniem 1 grudnia 2008 i zastępuje ją ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Czy są pytania?
Panie Przewodniczący, tylko w imieniu wójta chciałabym wnieść poprawkę do paragrafu drugiego, aby jego treść brzmiała: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dostaliśmy telefoniczną informację od wojewody, że jednak ich zdaniem ta uchwała nie będzie stanowiła aktu prawa miejscowego i podobno ma w tym temacie za tydzień pismo być do wszystkich gmin rozesłane, ale już informowali, żeby na sesjach powiedzieć, żeby to było z dniem podjęcia, także przekazuję.
Rozumiem, czyli treść będzie paragrafu 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak? Kto jest za taką poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nikt. Jednogłośnie. Kto jest za przyjęciem uchwały z przegłosowaną poprawką? Jednogłośnie chyba, tak?
Głosowało 14 radnych, nie?
Dobrze. Bo ja nie widzę tej Gabrysi. Czy ona głosuje? Tak?
Nie ma jeszcze.
Ale Gabrysia głosowała? Głosowała? Aha, dobrze. 14 za, czyli komplet obecnych. Uchwała została podjęta. Projekt uchwały Rady Gminy z dnia 30 października 2008 w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białychbotach i nadania jej statutu. Uzasadnienie: w związku z obowiązkiem gminy polegającym na prowadzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. Czy są pytania? Nie ma? Oj, to też słabo wypadłem, bo ja mam. Chciałbym od organu wykonawczego uzyskać najpierw pierwszą informację. Dlaczego podejmujemy tę uchwałę dzisiaj, a nie na przykład, kiedy będziemy debatować nad budżetem? Ona rodzi skutki finansowe. To jest pierwsze pytanie, czy mógłbym uzyskać na to odpowiedź.
Szanowna Rado, Panie Przewodniczący, ta uchwała niejako zobligowani jesteśmy do jej podjęcia ze względu na wskazanie Regionalnej Izby Obrachunkowej w stosunku do zeszłorocznego budżetu i informacji z RIO, że obowiązkiem gminy jest rozdzielenie środków finansowych przeznaczonych na działalność instytucji kultury i działalność biblioteki, a prowadzenie biblioteki należy do obowiązku, przynajmniej jednej gminnej biblioteki publicznej, do obowiązku gminy.
To wszystko? No właśnie, to nic mnie nie przekonało. Ja za chwilę uzasadnię. Jest inny głos? Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pytanie pana przewodniczącego było, dlaczego dzisiaj uchwała, a nie potem. No, na to pytanie to rzeczywiście nie potrafię odpowiedzieć, ale jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej tym problemem zajmowałem się, bo rzeczywiście było dla mnie to, no, dlaczego tak jest. Jest to wymóg prawny i właściwie na tym możemy skończyć. Jest wymóg prawny i biblioteki muszą być rozdzielone, a czy likwidowane, czy nie, to już jest wola, powiedzmy, Rady. I to taka moja odpowiedź, ale dlaczego dzisiaj, a nie jutro, to tego nie wiem.
Dziękuję bardzo.
Od nowego roku, przepraszam, już muszą być rozdzielone, o tak.
No, dlatego dzisiaj, żeby przed budżetem.
Dobrze. Czy mógłbym poprosić panią radczynię, przepraszam, to może jeszcze najpierw pani Gabrysia Żernicka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przypominam sobie, że na komisji rozmawialiśmy na temat tej uchwały. Jej podjęcie jest oczywiście konieczne, ale zastanawiało nas, czy musimy ją podjąć razem z planem finansowym. I ja wnioskowałabym, żeby ten plan finansowy odłączyć od tej uchwały.
Poproszę o odpowiedź.
Plan finansowy to nie jest formalny załącznik, bo nie jest nazwany załącznikiem do projektu. To jest tylko informacja o takim wstępnym skosztorysowaniu tej działalności biblioteki jako odrębnej instytucji. Natomiast to nie jest załącznik, to jest informacja dla państwa. Załącznikiem jest tylko i wyłącznie statut.
Pani sekretarz, bo komisja chciała się wcześniej zapoznać z widełkami, które wskazywały na takie, a nie inne propozycje finansowe. Bo to jakiś skutek potem w budżecie też...
Tak, ale to dopiero w budżecie. Natomiast to jest tylko taka informacja wstępna.
Dziękuję bardzo. Ja powiem, jakie są moje zastrzeżenia. Otóż za chwilę zgłoszę wniosek o odrzucenie tej uchwały. A dlaczegoż? Przepisy obligujące gminę do utworzenia, to jest artykuł 19, ustęp 2, o ile dobrze, zaraz poszukam to. Gmina organizuje i prowadzi co najmniej jedną gminną bibliotekę publiczną wraz z odpowiednią liczbą filii i oddziałów oraz punktów bibliotecznych. Ten przepis obowiązuje od 1 stycznia 1999 roku. Stąd moje pytanie pierwsze. Dlaczego teraz? Czy jest, czy pani raczej nie mogłaby mi odpowiedzieć, czy jest zmiana ustawy, która wejdzie za 2 miesiące, czy...
Nic mi nie wiadomo o zmianie ustawy, tylko ja przypomnę, historia chyba była taka, że była interpretacja Ministerstwa Kultury, która nie była kwestionowana ani przez Regionalne Izby Obrachunkowe, ani przez wojewodów, i pozwalała na istnienie bibliotek w ramach ośrodków kultury, ale pod warunkiem, że te biblioteki były tam połączone z tym ośrodkiem kultury przed wejściem tego zapisu w życie, czyli przed obowiązkiem utworzenia przez gminę osobnej biblioteki. I u nas była taka sytuacja, że ta biblioteka była połączona z ośrodkiem kultury przed wejściem tego nakazu, że ma być jedna biblioteka publiczna gminna. Taka interpretacja obowiązywała właśnie przez kilka lat. Do tej pory Ministerstwo Kultury broni jej. Tu chodziło pewno o takie też walory ekonomiczne, żeby na siłę nie wydzielać teraz tych bibliotek, bo to jakieś koszty przecież powoduje. Natomiast z tego, co się zorientowałam, z informacji od pani skarbnik, Regionalna Izba Obrachunkowa na jakimś tutaj kolejnym posiedzeniu w tym właśnie roku stwierdziła, że nie będzie popierać tej dotychczasowej interpretacji Ministerstwa Kultury i dlatego rozumiem, że miała przekazane pani skarbnik, aby ta biblioteka była wydzielona. Także taka jest historia.
Jeszcze w uzupełnieniu, bo w 2001 roku weszła nowelizacja w artykułu 13 ustawy o bibliotekach w punkcie 7, wyraźny zapis, biblioteki publiczne nie mogą być łączone z innymi instytucjami. I to, tu była potem ta kwestia sporna a propos, jeśli była biblioteka razem z inną instytucją kultury przed wejściem tej noweli, a ostatecznie teraz jest wskazanie i to na ostatnim szkoleniu skarbników, pani skarbnik tutaj wyraźnie powiedziała, że ten budżet, jeśli będzie łącznie instytucja kultury jedna z inną instytucją kultury, jaką będzie na przykład biblioteka, nie zostanie przyjęty przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Ja wszystko rozumiem, czyli moje podejrzenia się niestety potwierdzają. Chciałbym zwrócić uwagę, przepraszam za szczegółowość, ale pani radczyni doskonale wie o co. Artykuł 30 ustawy został, wykreślał wykroczenie z kodeksu wykroczeń karę za niezgłoszenie, niezarejestrowanie biblioteki. On został wykreślony, więc w zasadzie nie bardzo rozumiem, dlaczego się spieszycie, bo RIO coś tam powiedziało. Ja natomiast nie jestem, żeby było jasno powiedziane, nie jestem przeciwko bibliotece, ale chcę, żeby to zrobione było w sposób systemowy, bo chodziły ploteczki między organem wykonawczym i częścią radnych, że będzie nowe podejście do spraw kultury w gminie i ja oczekiwałem parę miesięcy, że to się zacznie ziszczeć. Natomiast nie chcę tu nikomu personalnie przygadywać, na jakieś tam szczęście załączono tutaj plan finansowy, z którego wynika, że na bibliotekę wydamy 215 tysięcy złotych, a na książki, biblioteka, na zakup książek, 10 tysięcy w tym. Ja się na takie coś nie godzę. Przykro mi. Poza tym dla mnie pensja 5100 dla dyrektora, nie zazdroszczę nikomu pieniędzy, ale wójt zarabia niewiele więcej, a wójt to jest instytucja wielka. Mnie się to nie podoba i chciałbym, żeby to wróciło do komisji. Poza tym być może nieuważnie czytałem, ale ustawa narzuca, że musi być określone nie tylko organizacja, ale lokalizacja filii, oddziałów. Czy ta biblioteka będzie tylko tu, w tym gmachu? Czy jest to w statucie zapisane, a ja nie doczytałem, przepraszam?
Tylko w tym gmachu.
No właśnie.
A ustawa mówi, że jeżeli to jest potrzebne, to filie i oddziały. Taka też jest interpretacja.
Mogła, no tak, ale ma nas 200 tysięcy kosztować.
No ja rozumiem, bo my też mieliśmy ogromny problem i tak jakby chyba nikt się nie zgadzał na to, żeby wydzielić tę bibliotekę, bo chodziło o koszty i wiemy, że to jest tak jakby no sztucznie wymuszone, znaczy ustawowo wymuszone, przepraszam, wymuszone ustawowo, natomiast bronili się nogami i rękoma i dlatego nawet mam tą interpretację Ministerstwa Kultury. No ale rozmawiałam właśnie przed, jak ten projekt wpłynął, zadzwoniłam jeszcze do Ministerstwa Kultury, czy nam ją w dzisiejszym stanie prawnym podtrzymują. Powiedzieli, że niby tak, ale pan też przyznał, że ma świadomość, że ja nie wiem, to musiałaby pani skarbnik wyjaśnić, że podobno jakieś są przeszkody właśnie finansowe przy właśnie układaniu budżetów, żeby te pieniądze z kultury dawać również na biblioteki włączone do ośrodków kultury, że one mają być wydzielone. I sam przyznał, że też już mają sygnały, że to przy konstrukcji budżetu, że organy finansowe to kwestionują. Także no, a jeszcze tutaj a propos tych książek, pani sekretarz.
Dobrze, ja nie chciałbym przeciągać sprawy.
Jeśli chodzi o książki, to może zacznę od tego, że cała procedura, żeby utworzyć tą bibliotekę, a nie wydzielić jej z Instytucji Kultury, spowodowana była właśnie czasem, bo chodzi o to, żeby biblioteka powstała do końca roku. Natomiast gdybyśmy musieli wydzielać to, ja już nie pamiętam w tej chwili, na pewno nam nie starczyło czasu, nie moglibyśmy tego zrobić do końca roku. Dlatego zapadł pomysł o niejako powstaniu biblioteki. Natomiast z ustaleń z panią dyrektor Białobockiego Ośrodka Kultury wynikało, że oczywiście księgozbiór po utworzeniu już formalnym biblioteki zostanie przekazany w całości. Może dlatego też te koszty, że nasz księgozbiór, który jest teraz w Instytucji Kultury, jakim jest Ośrodek Kultury, zostanie po prostu przekazany do nowo utworzonej biblioteki.
No i im więcej rozmawiamy, tym gorzej, więc ja nie chciałbym ciągnąć. Wiceprzewodniczący chciał słowa?
Ja miałem tylko takie pytanie, czy nie istnieje inny sposób i wydzielenie na przykład w budżecie środków oddzielnych na bibliotekę w Ośrodku Kultury? Skoro mamy interpretację ministerstwa...
Nie, dla mnie to też jest niezrozumiałe, bo nie jestem finansistą. Ja myślę, że pani skarbnik niech powie, co było na tym szkole, a nie ma.
Proszę państwa, do radnych się zwracam. Każdy głosuje jak chce. Ja bym chciał już, żebyście podjęli decyzję. Ja wnoszę o oddalenie tej...
Tylko pół zdania chciałbym tylko wyjaśnić w sprawie tej jeszcze jedną rzecz. Zapytać po prostu.
Jak zapytać?
Ja mam tylko pytanie takie, bo porządkujemy, rozumiem te sprawy, natomiast jaki żywot jest w filii, bo o tym się nie mówi w statucie tej białobockiej, łochowskiej. Jak to...
Zmian, bo obowiązkiem gminy jest prowadzenie jednej biblioteki publicznej i my byśmy spełnili ten obowiązek, tworząc ją tutaj. Natomiast tamta w Łochowie pozostawała w ramach Ośrodka Kultury.
Proszę państwa, no widzimy, że im więcej rozmawiamy, tym jest gorzej. No teraz filia będzie tam, a tu będzie biblioteka. Ja bardzo radnych namawiam, ażebyśmy przegłosowali pierwszy wniosek. Ja chcę o oddalenie tego głosowania i skierowania do komisji. Pani Gabrysiu, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, odbywając komisję i rozmawiając na temat uchwał, a właściwie wcześniej mieliśmy komisję na temat ośrodków kultury, przedstawienie propozycji do budżetu, jako pierwszą osobę komisja poprosiła panią wójt. Chcieliśmy albowiem dowiedzieć się, jak pani wójt widzi funkcjonowanie kultury w naszej gminie w myśl tego, że muszą być rozdzielone biblioteki. No pani wójt była zadowolona z funkcjonowania kultury i właściwie powiedziała, że nie ma nic do dodania ani nic do ujęcia, więc właściwie nie dowiedzieliśmy się. co pani wójt planuje, tylko stwierdzono później, że musimy rozdzielić te biblioteki. Ja też byłabym za tym, żeby jednak z tą uchwałą po rozeznaniu...
Poczekać.
Tak.
Pan Andrzej Kiroński. Czy mogłem prosić radnych już, żeby...
Ja tylko...
Jeśli
ja
mają chwilę, odrębne zdanie, to proszę.
Chciałbym tylko dopowiedzieć, panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni państwo radni, szanowni goście, dopowiedzi do słów pani Żernickiej powiem tylko tyle, jak pan przewodniczący wspomniał, że chodziły pogłoski na temat funkcjonowania, czy będą zmieniane funkcjonowanie, będzie zmienione funkcjonowanie ośrodków kultury. W końcu pani wójt powiedziała, że coś jej chodzi po głowie i jest na etapie, jak to było, kochani, na etapie sprawdzania pod względem prawnym i finansowym. Czyli tak naprawdę coś jest na rzeczy. W związku z tym zdecydowanie popieram wniosek o oddalenie tej uchwały do komisji.
No bo, proszę państwa, kończymy. Pan Balcerowski też był trochę zdziwiony, a ja chcę zwrócić uwagę. Tu będzie budżet, a pytanie, gdzie jest druga strona? Skoro wycofujemy z boku, tak? To ile obcinamy budżet boku? Przecież projekt budżetu boku na przyszły rok jest o niebo wyższy.
Panie przewodniczący, dwa zdania, tak, jeżeli można.
No, może... Niepotrzebnie powiedziałem, nie? No właśnie. Proszę bardzo.
No, chyba nieszczęśliwy jest ten plan finansowy, który został dołączony do tej uchwały, bo on jakby zaciemnia samą konieczność czy zasadę uchwały. To nie będzie tak, że pani dyrektor będzie zarabiała 5100 zł, jak tak prost należy czytać. To też nie będą pieniądze w wysokości 215 tysięcy wydane tylko na tą bibliotekę. To jest część tych pieniędzy już no w tym jakby w tym roku została wydana i zostaje wydana na działalność biblioteki. Różnica być może będzie niewielka. Dlatego no...
Dobrze, rozumiemy, że nie bardzo jest, że nie bardzo można wyciągnąć wnioski z tak przedstawionego materiału.
No nieszczęśliwie, że ten plan finansowy został tu dołączony.
Ostatni głos i za chwilę zamknę dyskusję.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, mogę głosować za wycofaniem tej uchwały, tylko chciałbym wiedzieć, czego my będziemy oczekiwali od tego, który tą uchwałę wnosił na sesję. Co tutaj powinniśmy poprawić, bo powiem szczerze, rzeczywiście ja też mam pewne wątpliwości, ale wynikające już z innych spraw, bo rzeczywiście jeżeli z Białobockiego Ośrodka Kultury odejdzie biblioteka, to tam już niewiele zostanie. To nie wiem, czy on w ogóle w takiej formie powinien funkcjonować i na tym czasie zastanowić, ale to nie jest na dzień dzisiejszy. To jest sprawa przyszłości. Myślę, że jedno z drugim nie jest do końca związane, bo trzeba na pewno edukować młodzież, co do tego nie ma wątpliwości, poprzez kulturę również, ale to jest, mówię, dalsza sprawa. Czego byśmy oczekiwali w tym, bo tak jak mówię, no, strona prawna to jest taka, że wykonane to musi być. Czy rozdzielenie, czy w takiej formie, jak tu podane. Oto takie moje pytanie.
Dobrze, skończyliśmy rozmowę. Przepraszam bardzo, kończę dyskusję. Głosowanie najdalej idącego wniosku, jeśli nie przejdzie, w takim razie dyskusja się wznowi, dobrze? Jak mówiłem, składam wniosek o odrzucenie uchwały w całości i skierowanie do Komisji Kultury. Kto jest za takim wnioskiem? No nie. Jednogłośnie? Pan Edmund też? Spróbuję. Dobrze, nie ma tematu. Przechodzimy do punktu trzeciego w sprawie nadania ulicy w miejscowości Murowaniec. Projekt uchwały Rady Gminy z dnia 30 października 2008 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec. Uzasadnienie. Droga stanowiąca działkę 156/23 w miejscowości Murowaniec powstała w wyniku podziału decyzją wójta gminy Białebłota 6 grudnia 2000 znak i tak dalej. Zgodnie z zapisem powyższej decyzji stanowi ona teren wydzielony pod drogę publiczną osiedlową. Działka ta stanowi własność gminy Białebłota. W dniu 31 lipca 2008 wpłynęło oficjalne pismo od pani Beaty Molenda, właścicielki działki 156/25 i 156/25 położonych wzdłuż nie nazwanej drogi z prośbą o jej nazwanie. Zaproponowano nazwę Rajska Cyrkoniowa. Rada Sołecka miejscowości Murowaniec pozytywnie zaopiniowała nazwę ulicy Rajska na działce 156/23. Czy są pytania? Nie ma. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję ślicznie. Jednogłośnie uchwała została przyjęta. Projekt uchwały Rady Gminy z dnia 30 października 2008 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. Uzasadnienie. Działka numer 106/9 stanowi ulicę promienną w Przyłękach. Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, oddział terenowy w Bydgoszczy, skłonna jest przekazać ją nieodpłatnie na rzecz gminy. Nabycie wymienionej działki umożliwi uregulowanie stanu prawnego drogi, który jest użytkowany przez mieszkańców i której ułożone są sieci urządzeń infrastruktury technicznej. Czy są pytania? Nie ma. Kto jest za podjęciem uchwały? Jednogłośnie, tak? Uchwała podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały Rady Gminy z 30 października 2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Obwodowej, Pierwszej, Nizinnej w miejscowości Białe Błota. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Białe Błota, przyjętego uchwałą nr 22/147/2000 Rady Gminy Białe Błota z dnia 5 czerwca 2000 i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 70, pozycja 552 z 2000 roku jest niezbędne, aby umożliwić zagospodarowanie terenu zarezerwowanego wcześniej pod rozbudowę drogi krajowej nr 5 oznaczonego w wyżej wymienionej planie symbolem A30A przez U. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi 90-metrową nieprzekraczalną linię zabudowy stanowiącą rezerwę terenu pod nieokreśloną w 2000 roku projektowaną drogę ekspresową S5. Zakończenie prac projektowych związanych z budową drogi ekspresowej S5 pozwala na przeznaczenie tego terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na inne cele. Niniejsza uchwała jest zgodna z wnioskiem właściciela działki leżącej na terenie oznaczonym symbolem A30A przez U. Zgodnie z przepisami, z przepisem artykułu 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt gminy wykonał analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu oraz wykonał analizę zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota przyjętym uchwałą nr 28/235 z 2001 roku Rady Gminy Białe Błota z dnia 15 lutego 2001 oraz ustalił niezbędny zakres prac planistycznych. Czy są pytania? Proszę bardzo.
Ja mam uzupełniające pytania do tych, które już padły na Komisji Gospodarki po konsultacji z mieszkańcami, konkretnie do tego terenu A30AU. I pytanie pierwsze, z czym wiąże się oznaczenie to teraz, bo rozumiem, że odległość zabudowań od granicy działki i od zabudowań okolicznych, tutaj mamy dosyć gęstą zabudowę. No i chciałbym tu poznać, jakie to inne cele ewentualnie miałyby tam być. Tu obawa taka mieszkańców, na przykład stacja obsługi pojazdów. Czy tu wprowadzimy właśnie jakieś ewentualnie usługi, które powodowałyby natężenie hałasu? Tutaj problem pani Witkowskiej na ostatniej komisji jakby się wiązał, to tamten problem będzie skończony, a ten może być na stałe, nie?
Panie
przewodniczący, Wysoka Rado, na wstępie może chciałbym jeszcze takie dwie literówki zgłosić jako autopoprawki w załączniku graficznym do tej uchwały. Przy oznaczeniu tego terenu zakreskowanego w legendzie mamy obszar, brakuje literki O w słowie nieobjęty. Tak teraz zauważyliśmy na gorąco. Obszar jest nieobjęty. bięty, czyli brakuje o. I jeszcze w samym, na samej mapce po małej literce A brakuje ukośnika w stosunku do uzasadnienia uchwały. Także takie dwie na gorąco. A odnośnie teraz do pytań pana wiceprzewodniczącego, obecnie jest to zapisane w miejscowym planie, jest to teren zapisany pod usługi, jak wskazuje oznaczenie to U. Natomiast no, intencją tutaj wnioskodawcy, który zwrócił się do nas z wnioskiem o zmianę tego miejscowego planu, jest, no, powiedzmy, no, są dwie koncepcje, które on dopuszcza i które ma sprecyzować w momencie, gdy będzie ewentualnie obwieszczenie o przystąpieniu do tego zmiany planu, czyli w okolicach stacji, obecnie istniejącej stacji benzynowej, ewentualne stworzenie jeszcze myjni, obiektu takiego no, związanego powiedzmy no, z obsługą podróżnych, a resztę terenu bliżej ulicy Pieszej wykorzystanie pod zabudowę mieszkaniową, ewentualnie zabudowę mieszkaniową z jakimiś usługami nieuciążliwymi. Także no, ogólnie to ma teren przy drodze ma spełniać taką funkcję MOP-u, czyli miejsca obsługi podróżnych, a teren bliżej części mieszkaniowej Białybud no, ma nawiązywać do jak gdyby terenów sąsiednich.
Dziękujemy. Czy są inne pytania? Nie ma. W czym? Aha, na tym polu zakreślone.
W samej legendzie też.
Tak. Dobrze. Wszystkie teraz. Kto jest za poprawkami? Chodzi o ukośniki i literkę O. Wszyscy są za. Kto jest za podjęciem uchwały? Ale nam idzie. Wszyscy. Projekt uchwały Rady Gminy. Aha, uchwała podjęta jednogłośnie, przepraszam. Projekt uchwały Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Uzasadnienie. Właściciele działek numer 230 przez 5, 218 przez 57, 355 przez 8 i 453 przez 22 w Białych Błotach wystąpili z wnioskami o sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek numer 230 przez 4, 1230 przez 3, 453 przez 28 w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Wymienione w uchwale działki ze względu na kształt i wymiary nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, a poprawią warunki zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, zatem można je sprzedać w drodze bezprzetargowej na podstawie artykułu 37 ust. 2 punkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podstawą uzgodnienia ceny sprzedaży działek będą opinie szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego. Czy są pytania? Nie ma. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę bardzo. Uchwała podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przyjęcia minimalnej wartości zadań dla danego sołectwa gminy Białe Błota w roku 2009. Uzasadnienie. Niniejsza uchwała dotyczy wykonania paragrafu 3 ust. 1 uchwały nr 5 przez 28 z 2007 roku Rady Gminy Białe Błota z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia zasad oceny inwestycji na potrzeby planu rozwoju lokalnego gminy Białe Błota. W celu dążenia do zrównoważonego rozwoju gminy Białe Błota, a więc i każdego sołectwa, radni gminy Białe Błota wypracowali porozumienie z wójtem Białe Błota. Wobec powyższego ustalono minimalną kwotę 50 tysięcy dla każdego sołectwa na realizację zadań inwestycyjnych. Minimalna wartość zadań dla każdego sołectwa powinna zostać zaplanowana w budżecie gminy na 2009 rok. Pytania? Nie ma. Kto jest za podjęciem uchwały? Uchwała podjęta jednogłośnie. No. tu się chyba zatniemy. Dobrze. Projekt uchwały Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2008 w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowych odprowadzenia ścieków. Zgodnie z artykułem 24 ust. 6 ustawy z 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie jednej wybranej lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. W budżecie gminy na 2008 rok w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zostały zabezpieczone środki w wysokości 165 tysięcy złotych na dopłaty do ścieków, które do chwili obecnej nie zostały wykorzystane. Do przekazania dopłaty przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu zwykłowy niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. Zanim zaczną się pytania, ja skorzystam z prawa głosu i zgłoszę poprawkę do tego, które części radnym pozwala podjąć tę uchwałę, a części nie wiem. Przepraszam. Poprawka dotyczy dodania do uzasadnienia jednego zdania. Trzeba patrzeć na to, gdzie widać tekst logiczny, z drugiej widać nielogiczny. Wybiórcze daję, ale żeby mi starczyło trochę jeszcze. Muszę pić, a nie mam dużo. Jest to drobne zdanie, aczkolwiek część radnych jest w stanie zagłosować ponoć za uchwałą. Oczywiście jest błąd, bo jakby mogło być inaczej. Tu powinno być brzmieć ta poprawka tak. Dodane zdanie do uzasadnienia jak ostatnie. Rada Gminy Białe Błota, a nie Błot, podejmuje niniejszą uchwałę o dopłacie dla grup odbiorców, pomimo że Radzie Gminy Białe Błota nie przedłożono do zatwierdzenia taryf na rok 2008. Chcę uciąć rozmowy. My nie uchwalamy dopłaty do metra sześciennego, tylko do dopłaty do grup taryfowych. Tak? Bo radni mamy z tym problem.
Dopłata jest do metra sześciennego, czyli jak płaciłby 5 zł.
Ale nie, nie do ceny wprost, tylko dopłacamy do metra sześciennego, tak, a no nie do ceny jakiejś tam ustalonej.
Tak jest.
Obojętno właśnie, tak jak pan
Kowalski Henryk. 4 zł zapłaci za
bezwzględnie, ile by kosztowało, dopłacamy tą złotówkę. Dobrze. Proszę bardzo, kolejne pytania.
Panie przewodniczący, ja chciałam zapytać, jeżeli ZWIUK nie ma propozycji, ile będziemy dopłacać do tych, którzy niestety nie mają podłączenia do kanalizacji, tylko korzystają ze szamp, to ja będę skłonna zagłosować za. Tymczasem oczywiście moje zdanie jest przeciwne, pomimo wprowadzenia tego zapisu, zmiany w uzasadnieniu. Dziękuję.
Czy są inne uwagi? Proszę bardzo.
Jeżeli można, myślę, że Rada już podjęła jak gdyby uchwałę w ubiegłym roku, w końcówce roku, że dopłacamy. Tylko ja myślę, że już jest czas na to powiedzieć, żeby ten proceder jak gdyby zaprzestać i tym właściwym momentem to będzie już rok następny, 2009, żeby już nie wprowadzać, bo jest to krzywdzące i niesprawiedliwe, jeżeli chodzi o właśnie tą dopłatę, bo dopłacamy tylko tą część, która ma już ten luksus, że już ma możliwość podłączenia się do kanalizacji. Natomiast ta część, która niestety nie ma, czyli w tej części, w której ja też mieszkam, z tym, że jak nam wyjaśniono, dopłaty niemożliwe są do tych, że tak powiem, przewozów beczkowozami, bo korzystamy z różnych przewoźników i wówczas nie byłoby możliwości, jak gdyby, bo to jest dofinansowanie tego, kto odbiera ścieki. Natomiast ten, który przewozi, to właściwie nie ma tego, co nam przedstawiono, możliwości zrealizowania tej dopłaty. Ale myślę, że to już jest czas i sygnał i na spotkaniu wyjazdowym powinniśmy w budżecie na 2009 już się wypowiedzieć, żeby już tych dopłat kiedyś zrezygnować. I w ten czas Zakład Wodociągów również będzie miał sytuację, kiedy będzie musiał przedstawić taryfy i żeby wiedział, jak określić i nazwać wartość realną tych ścieków. I to tyle. Dziękuję.
Pana zdanie na pewno popiera część radnych. Sam też popieram. Ten problem na pewno będziemy roztrząsali na wyjazdowym posiedzeniu. Natomiast tutaj jeszcze raz chcę podkreślić to, co pan Balcerowski już zdążył niestety powiedzieć, wyrywając mnie z ust, ale dobrze. Myśmy już decyzję podjęli dwa razy w tym roku. Miesiąc temu uparliśmy się pozytywnie jako Rada, że dopłata ma zostać. Nie możemy w tej chwili odrzucać takiej uchwały, jeśli miesiąc temu żeśmy o tą dopłatę walczyli. To tyle. Proszę bardzo, ktoś jeszcze chciał? Pani Maria Wolsztyńska.
Chcę powiedzieć, że ta poprawka jakby zaprzecza jedno drugiemu. Nie możemy dopłacać do taryf, jeżeli Radzie Gminy nie przedstawiono tych taryf do zatwierdzenia. W związku z czym ja jestem przeciwko tej autopoprawce i również będę głosowała przeciwko tej niestety dopłacie.
Dobrze. W takim razie najpierw...
Halo?
Ale wyjaśnić?
Tak, bo tylko tu już pan Bronek powiedział pięknym, kwiecistym, tam kilkoma zdaniami, ale ja tylko podsumuję, że my nie możemy uchwalać te dopłaty do wozów asenizacyjnych, które wywożą nam te ścieki, bo ustawy nie dają takiej podstawy prawnej i to było już tłumaczone. Ministerstwo Ochrony Środowiska też przysłało takie ładne wyjaśnienia, że my możemy tylko regulować maksymalne stawki opłat, które będą pobierały te przedsiębiorstwa, które będą wywoziły ścieki. To mamy taką uchwałę. Natomiast my nie możemy dopłacać do wozów asenizacyjnych. No nie ma takiej możliwości, nie jest stworzone jeszcze. Także jedyna możliwość dopłaty to są do taryf, właśnie gdzie te ścieki są odprowadzane do urządzeń spółek takich wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych.
Dobrze, dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Panie Edmundzie, ostatnio już, dobrze? Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tutaj mam poważne wątpliwości wynikające zupełnie z innej kwestii. Bo kiedy mówimy dopłaty taryf, nie taryf, my w końcu dotujemy, bo to jest sprawa jasna, my dotujemy zwiłk i to trzeba powiedzieć sobie wyraźnie. Czy coś nam przeszkadza w dotowaniu zwiłku formalnie? Pani, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to pytanie kierowałbym to do pani radcy.
No to się nazywa dopłata do taryf, natomiast typowo takiej dotacji nie możemy dać zwiłkowi, bo to jest spółka prawa handlowego. No nie ma takiej możliwości.
Ale wzbogacić ich możemy o jakąś kwotę.
A, oczywiście, aportem, no, pieniążkami, właśnie. Możemy dawać aport
czyli,
pieniężny,
czyli nie
pieniężny.
Mówmy, że nie możemy, bo
oczywiście,
tak jak możemy to,
aportem.
Bo żeśmy to pięknie ubrali, a fakt pozostaje jeden. My dopłacamy, nie tam powiedzmy do metra
resztę
ścieków,
pieniędzy.
Bo ja sobie, Wysoka Rado, ja sobie nie życzę, żeby mnie ktoś dokładał do moich ścieków. Ja jestem w stanie za to zapłacić. Ale powiedzmy, że sobie nie radzi z wiłki, w związku z powyższym my do niego dokładamy i taka jest sprawa jasna. A jeżeli możemy dokładać do tych, którzy mają te ścieki, to możemy i dołożyć, bo przekazując fundusze dla tych, którym odbiera się wozami asenizacyjnymi. To jest i tak to wygląda z punktu widzenia formalnego. Dziękuję.
Chciałem tylko powiedzieć, że nie jest tak do końca, że to jest dopłata do zwiłku, tylko to jest dopłata, co wynika wprost z uchwały, do taryfowych grup odbiorców i to jest dopłata do odbiorców. Innymi słowy, odbiorca będzie płacił na przykład nie 5 zł, tylko 4. Zamysł taki był tej dopłaty, że miał niwelować ten nagły skok ceny ścieków mieszkańcom i obowiązywał w zeszłym roku. A także w tym roku w budżecie Rada Gminy przegłosowała określone środki na ten cel, na dopłatę do odbiorców, a nie do zwiłku, bo ci odbiorcy relatywnie za te 2 miesiące zapłacą złotówkę mniej za ścieki. No to trzeba powiedzieć, jeżeli uchwalimy, zapłacą mniej, a jeżeli nie, zapłacą tyle samo.
Zwiłk dostanie tyle samo, 5 zł za metr sześcienny odprowadzonych ścieków.
Dobrze. Koniec dyskusji na ten temat, zamykam rozmowę. Proszę dyskusję. Proszę o przegłosowanie propozycji zmiany w uzasadnieniu, którą odczytałem. to jedno zdanie, które czytałem. Kto jest za przyjęciem tej poprawki poprzez poszerzenie uzasadnienia o to zdanie, że Rada podejmuje uchwałę, mimo że... Kto jest za przyjęciem takiej poprawki? Kto jest przeciw? Raz. Kto jest wstrzymujący się? Dwie, trzy. Czyli większością głosów poprawka została przyjęta. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały z poprawką? Chwila, moment, dobrze?
Trzeba trzymać ręce w górze.
Ale musimy to zapisać.
Trzeba zapisać, bo taka jest procedura.
Tak. Na razie nie wiadomo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zgadza nam się. Czyli 9-5 uchwała przeszła z poprawką. Dziękuję, witamy panią wójt. Kolejny projekt uchwały, który też wywoła pewnie rozmowy i nie wiadomo, jaki będzie wynik głosowania. W sprawie wniesienia do spółki zakładów wodociągów i usług komunalnych spółka z o.o. w Białych Błotach wkładu niepieniężnego aportu. Zadania własne gminy określone w artykule 7 ust. 1 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, może być wykonywane przez gminę, w szczególności w formach zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Zakład wodociągów i usług komunalnych spółka z o.o. powołany został uchwałą Rady nr 22/146/93 Rady Gminy Białebłota z dnia 20 czerwca 1993 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy Białebłota z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Zakład Usług Komunalny. Celem wykonywania zadań własnych w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty gminy, między innymi obejmujące sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych spółka z o.o. jest właścicielem praktycznie całej sieci kanalizacyjnej w gminie Białebłota. Wniesienie do spółki aportu o charakterze niepieniężnym w postaci nowo wybudowanej infrastruktury technicznej zwiększy majątek spółki i pozwoli w sposób prawidłowy ustalić koszty produkcji i rozprowadzania wody oraz oczyszczania ścieków. Pozostawienie dotychczasowej struktury własności majątku infrastruktury technicznej odcinka sieci kanalizacyjnej łączącej Białe Błota z Bydgoszczą będzie skutkowało ponoszeniem przez gminę kosztów eksploatacji sieci oraz dodatkowo corocznych opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej. Gmina Białe Błota, wnosząc do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych spółki z o.o. w Białych Błotach wkład niepieniężny, otrzyma udziały odpowiadające wartości wniesionego aportu. Znów wybieram się na wycieczkę. Przepraszam. Będę proponował poprawkę do uzasadnienia. Dziękuję bardzo. Mam go tam gdzieś. moja poprawka będzie brzmiała następująco. Rada Gminy Białaboda, podejmując niniejszą uchwałę, stwierdza, że prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przez gminę, a nie przez specjalnie powołaną do tego spółkę, to jest Zakład Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych Spółka z o.o., powoduje, że wydatki na taką inwestycję są podwyższone niepotrzebnie o podatek VAT. Przy stawce 22% to kwota około 534 tysiące złotych, który niepotrzebnie obciąża budżet gminy. Kwota tego podatku mogłaby być odzyskiwana jako podatek naliczony przez Zakład Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych Spółka z o.o., gdyby inwestycja była realizowana przez tą spółkę, a nie gminę. Takie działania będą się przekładały na wyższe koszty amortyzacji środka trwałego wyżej wymienionej inwestycji, a w konsekwencji na wyższe taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków, czyli wyższe opłaty dla mieszkańców. Jako specjalista od podatków twierdzę, że mam rację.
No, zła nazwa, panie przewodniczący. Od lat jest komunalny.
Pan przewodniczący ma mętlik w głowie co do nazwy, bo jak dostał papiery dotyczące zwyku, to raz było tak, raz było siak, w umowie było inaczej, przy powołaniu prezesa inaczej, więc bardzo chętnie...
Komunalnych jest, nie?
A ja piszę kanalizacyjnych, to już w ogóle, to bzdura, tak nie było nigdy. Nie, tak nie było nigdy, więc będzie to usług komunalnych. Wystąpi to dwa razy. Usług komunalnych i usług komunalnych. Przepraszam, ale to mój błąd ewidentny.
Dla gminy Białe Błota.
Oczywiście Bronisław zauważa literową Błota. Czyli będą Białe Błota. Przepraszam za ten, ale to niestety robi człowiek troszkę w pośpiechu.
Mniejszą.
Podejmuje niniejszą uchwałę. Podejmuje niniejszą uchwałę. To źle czytałem. Jeszcze raz, początek brzmi tak. Rada Gminy Białe Błota podejmuje niniejszą uchwałę, stwierdza, że prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury...
Nie po polsku, stylistyczny błąd i gramatyczny.
Szkoda, że się nad merytum nie pochylamy, no ale niech będzie. Stwierdzając, tak? Dobrze. Nie, podejmuje niniejszą uchwałę, stwierdza, że prowadzenie inwestycji. Chyba wojewoda tego nie uchyli, co? Stwierdzając? Dobrze, stwierdzając, szkoda czasu na te bzdury. Przy nazwie będzie Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych, spółka z o.o. I odpowiednio w czwartym rzędzie od dołu też. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? W uzasadnieniu to jest dodane jako ostatni akapit. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden. Poprawka przeszła. Czy są kolejne uwagi? Proszę bardzo, pani Maria Wolsztyńska.
Zanim dojdzie do podjęcia tej uchwały, ja mam pytanie. Co z programem naprawczym, jeśli chodzi o Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych, który w czerwcu, kiedy pani wójt przedstawiała nam nowego prezesa, zobowiązał się, że przedstawi radnym w ciągu 2 miesięcy? Do tej pory takiego programu nie otrzymaliśmy, bo nie można sądzić, że ogłoszenie, że pracownicy z WIUK-u będą mieli identyfikatory, czy że będą częstsze odczyty liczników, to jest jakiś program naprawczy. Także zanim zagłosuję, chciałabym wiedzieć, czy ten program jest, czy go nie ma, czy będzie, jeżeli tak, to kiedy.
I dołożyłbym drugie pytanie, ponieważ jeszcze parę dni temu byłem przekonany, że do Rady wpłynie projekt taryf i projekt uchwały odnośnie zatwierdzenia modernizacji, planu modernizacji na 2009, ale do dzisiaj go nie ma. Czy on jest w drodze, czy gdzieś tam jest analizowany, to też bym prosił o informację.
Tak, panie przewodniczący, Wysoka Rado, na poprzedniej sesji, o ile dobrze pamiętam, pan prezes przedstawił, czy może wystąpił i przed państwem i i zrelacjonował swoje działania, które w ciągu tych dwóch miesięcy przeprowadził. Jeżeli chodzi o ten drugie pytanie pana przewodniczącego, jesteśmy jakby na ukończeniu uzyskiwania tych koncepcji, różnego rodzaju koncepcji, które żeśmy pozlecali. Mając ten materiał, no będziemy mogli przystąpić do opracowania planu wieloletniego inwestycyjnego. Ja myślę, że to, zresztą bym nie chciał tutaj terminami się deklarować, bo może coś nie wyjść i będzie później nie tak.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Niepotrzebnie pan to mówi, bo ten program, który nam przedstawił pan prezes, to właśnie tak jak mówię, fakt, że pracownicy będą nosić identyfikatory, czy zabiega o to, aby uzyskać jakieś pomieszczenie dodatkowe, to nie jest program naprawczy. My oczekujemy czegoś więcej, prawda?
Pan prezes, a właściwie w jego imieniu pani członek zarządu przedstawiła ten program i wtedy trzeba było pani radna zadawać pytania i ewentualnie prosić pana prezesa o uzupełnienie tego programu naprawczego, jeżeli wydawał się pani zbyt mało szczegółowy. Natomiast on został przedstawiony tak, jak deklarowałam i jak pan prezes na pierwszym spotkaniu deklarował. Natomiast ten program naprawczy oczywiście trzeba, mówimy tutaj o programie naprawczym działań organizacyjnych spółki, trzeba oddzielić od programu inwestycyjnego, którego, tak jak zastępca powiedział, mamy w opracowaniu teraz plan zagospodarowania wody, duży projekt budowy kanalizacji i to będzie przedmiotem pierwszego kwartału przyszłego roku. Natomiast program naprawczy dotyczy tylko i wyłącznie działań organizacyjnych, usprawnienie spółki jako takiej. Natomiast no, nie było pytań, nie był też pan prezes zaproszony na komisję merytoryczną, żeby ewentualnie bardziej szczegółowo udzielić informacje i tutaj taka prośba, żeby zaprosić i wtedy pytania zadawać, tak? Natomiast głosujemy dzisiaj tylko i wyłącznie nad wniesieniem aportu, tak? To także tutaj te dwie rzeczy jak gdyby są, no nie są spójne.
Ja bym, jeśli mogę sobie rościć takie prawo, to chciał zwrócić uwagę, że w naszych kompetencjach leżą trzy rzeczy co najmniej. Taryfy. Jak widać, można nas ograć z taryfami, ale leżą w naszych kompetencjach. Drugie to uchwalenie planu modernizacji zakładu, no tego komunalnego, zajmującego się tą sferą. I trzecia rzecz to jest na przykład wnoszenie aportu, czyli podwyższanie majątku spółki. Natomiast bieżące plany naprawcze nie są w gestii Rady Gminy. To jest wójt, który jest głównym udziałowcem, natomiast w ustawie ja takiego czegoś nie czytałem. Może się mylę, to poproszę radcę prawnego, żeby mnie sprostował, bo to ważna informacja.
To ładnie pan to przedstawił, panie przewodniczący, zgodnie z przepisami. Do tego tylko dodam, że jest Rada Nadzorcza, która też na bieżąco realizuje, daje
wodociągu
zarządowi. Tak, tak, wodociągów oczywiście.
Tak jest. Dobrze. Czy są inne poprawki? Nie ma. Kto jest... Poprawkę głosowaliśmy. Tak. Kto jest za przyjęciem uchwały z poprawką, którą przegłosowaliśmy? Musimy notować.
Jeszcze, panie Edmundzie, jestem teraz przy... Jest pan za, czy na razie się nie wypowiedział jeszcze?
Panie Edmundzie.
Pan się nie wypowiedział na razie. No dlatego odnotowuję, bo rękę. Ja odnotowuję ręce teraz, kto ma podnoszone do góry. Przepraszam. Moros?
Za. Wstrzymał się. Albo przeciw.
Teraz następny.
Kto jest przeciw? Zgadza nam się większością 11-3. Uchwała została przyjęta. Projekt uchwały Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2008 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi przedsiębiorstwa usługowo-handlowego Mariana Sejdaka na działalność wójta Białe Błota. W związku ze złożoną skargą przez przedsiębiorstwo usługowo-handlowe Marian Sejdak do Rady Gminy Białe Błota na działalność wójta Gminy Białe Błota wskazane jest zbadanie kwestii podnoszonych przez skarżącego. Zgodnie z paragrafem 66 ust. 2 i 3 statutu Gminy Rady, zleca zadanie skargi w terminie ustalonym przez Radę. Jak mówiłem na początku, omawiając dzisiaj porządek i te pisma, które przychodziły, mówiłem z troską o wpłynięciu skargi, bo jest to sprawa publiczna, ogólnopaństwowa, także komisji nie zazdroszczę. Proszę bardzo.
Przewodniczący, Wysoka Rado, pewnie nikogo nie zaskoczy to, że ja zabieram głos w tej materii. Zwracam się do Wysokiej Rady. Jest termin, 15 dni jest terminem krótkim. Jeżeli taki termin został podany, widocznie to z czegoś wynika. W związku z powyższym ja mam serdeczną prośbę do pani sekretarz, która, no tak jak ja to nazywam, wzorcowo współpracuje ostatnio z Radą i Komisji Rewizyjnej, ogromnie pomaga w imieniu pani wójt, żeby powiedzmy pomóc nas w takiej materii. Termin krótki, w związku z powyższym materiały będą nam potrzebne, powiedziałbym, od zaraz, bo będziemy planowali pierwsze spotkanie, o czym jeszcze komisja pewnie nie wie, na poniedziałek. Studium uwarunkowań i kierunki rozwoju w zakresie dotyczących wyżej wymienionego terenu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jeżeli na ten teren był i kiedy był wniosek, a kiedy był miejscowy plan, bo to jest bardzo ważne. To oczywiście pan kierownik Piekierak będzie. Ja już tu wstępnie rozmawiałem, ale chciałbym, żeby to ubrało stronę formalną. Proszę państwa, więc tak, wniosek na decyzję o warunkach zabudowy, oczywiście, bo to jest bardzo ważne. Pełna korespondencja między wójtem a panem Sajdakiem. Pełna korespondencja, bo tam chyba, nie wiem, czy jedno, czy dwa pisma były, ale to już my tutaj w biurze rady załatwimy, te, które do rady wpływały. I co wiadomo o pozwoleniu na budowę? Czy wiadomo, czy nie wiadomo? Bo jak nie, to nie wiadomo, czy nie będzie, czy komisja nie będzie musiała się udać do starosty, żeby otrzymać informację, jaka była decyzja o pozwoleniu na budowę. No bo to wszystko jest ważne, żeby powiedzieć. Tak jak pan przewodniczący raczył powiedzieć, jest to ranga, już przybrała rangę no, polityczną, nie tylko tutaj administracyjną na naszym terenie. W związku z powyższym musimy to bardzo wnikliwie, dokładnie zbadać, aby sensownie, realnie przedstawić to, co komisji zlecono. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ten 15 to jest te 45 dni, czy z czego to wynika ten 15? 9 wpłynęła.
Ale to ja nie wiem, kto był autorem tego zapisu do 15 listopada. A, bo to skarga kiedy pewno wpłynęła, ale to...
9 wpłynęło do gminy.
No tak, ale jak jest sprawa zagmatwana, no to można w ciągu dwóch miesięcy, to 9 października, 9...
Nie możemy tego terminu przesunąć?
Listopad, 9 grudnia mogłaby być ostateczna odpowiedź.
No to może naprawdę jest
do 20 listopada może dać tutaj...
Którego?
Nie, do 20 listopada, bo faktycznie jest pierwszy, teraz listopad, 11 listopada no. Święto. No. No to co?
To co?
No ale jak jest zagmatwana sprawa, no to trzeba czasu.
Sprawa nie jest zagmatwana. Ja mam taki wniosek, żeby komisja rewizyjna zaczęła od rozmowy z wójtem, bo jeszcze do tej pory nigdy mi się nie udało przez te prawie 2 lata być zaproszonym na posiedzenie i to jest 5 minut i państwo będziecie wiedzieli, kto zawinił i czego wynikiem jest ta cała historia. A jeżeli chcecie, możecie zacząć od dokumentów, to trzeba będzie dużo czasu rzeczywiście poświęcić.
No i...
Ależ to jest oczywiste, panie wójt. To jeżeli pan przewodniczący pozwoli, bo ja tutaj dobrze, tak wszystko bez odnoszenia pasuje. Się. Oczywiście, że tak, z tym, że no, dokumenty, które powiedziałem, musimy zobaczyć, bo to jest dopiero ta strona formalna, na którą musimy spojrzeć. Dziękuję.
Pani wójt oświetli wam drogę, na której leżą dokumenty, które w dużej mierze nie będą potrzebne, rozumiem. Dobrze, kto jest za przyjęciem tej uchwały? No tak, skoro oświetlenie będzie mocne. Ale Gabrysia nie wiem.
Tak, też ma lewą rękę.
Aha, przepraszam, no widzisz, na twarzy ja tam nie widzę w tych okularach. Przepraszam, ale ja naprawdę mam problemy, jak wkładam okulary do czytania, nie widzę w dal. Przepraszam. Dobrze, mamy za sobą. Niedługo przerwa będzie. Uchwała Rady Gminy Białebłota z dnia 30 października 2008 w sprawie diet radnych gminy Białebłota i zwrotu kosztów ich podróży służbowych. W związku ze wzrostem liczby mieszkańców gminy Białebłota powyżej 15 tysięcy maksymalna wysokość diety radnych może osiągnąć do 75% półtorakrotnej kwoty bazowej określonej corocznie w ustawie budżetowej. Przy zachowaniu wskaźników z uchwały numer 25/344/2005 Rada Gminy Białebłota z dnia 27 stycznia 2005 w sprawie diet radnych gminy Białebłota i zwrotu kosztów ich podróży służbowych diet radnych wzrosły o około 50% obecnej wartości. Zastosowanie wskaźników podanych w niniejszej uchwale spowoduje realny wzrost wartości diet o około 20% od stawek obowiązujących. Ponadto zastosowano dodatkowe zróżnicowanie wartości diet dla radnych nieuczestniczących w pracach żadnej komisji oraz ze względu na zwiększony zakres prac zarówno wartość diety przewodniczącego komisji zrównano, przepraszam, wartość diety przewodniczącego komisji rewizyjnej z wartością diety wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Do projektu uchwały będą poprawki wójta, jakie znajdę, ale są na pewno. Ona jest, ta poprawka wójta jest precyzująca. Dotyczy paragrafu pierwszego, ustęp 1 po myślniku na końcu, przed ustępem 2. Przy czym wyliczone kwoty zaokrągla się do pełnego złotego zgodnie z zasadami rachunkowości, bo to w gminie obowiązuje. Nie ma w dół, przepraszam. Przeczytam co. Przy czym wyliczone kwoty zaokrągla się do pełnego złotego zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli do 50 groszy będzie pewnie w dół, 51 będzie w górę. Według innej zasady niż w podatku VAT tutaj, a to była koncepcja z VAT. Dobrze. Czy są pytania? Do poprawki nie, tylko czy są inne uwagi. Za chwilę poprawki będziemy głosować. Proszę bardzo.
Zagłosuję przeciwko tej uchwale. W myśl tego, co zostało kiedyś powiedziane, że w tej kadencji radni nie będą podwyższali sobie diet. Bez względu na to, czy liczba mieszkańców przekroczyła 15 tysięcy, czy nie, czy są widełki, czy ta podwyżka będzie najniższą z możliwych, konsekwentnie zagłosuję przeciwko podwyżce diet radnych.
Dziękuję za uwagę. Czy są inne? Chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że przez 4 miesiące radni mieli wypłacane diety nienależne. To przykra sprawa. Pani skarbnik wystąpiła do wszystkich radnych z indywidualną prośbą o zgodę na potrącanie tych nienależnie wypłacanych diet. Nie wiem jak radni, ale na pewno już się pewnie zgodzili. Ja osobiście od razu przelałem. Nie chciałem robić kłopotu, bo być może pani skarbnik musiałaby zwracać te pieniądze z własnej kieszeni w jakiś sposób. Ta propozycja, przepraszam, jest niższa od wcześniej prezentowanej projektu klubu radnych Praca i Uczciwość. W dodatku ona jest po raz pierwszy czytelna. Jest to zasługa pani sekretarz, która zwróciła uwagę, żebyśmy przestali kaskadowo liczać procenty od procentu, bo nikt nie wie, o co tu chodzi. Teraz 75% to jest maksymalnie, a u nas zaczyna się od 57%. Wpisany jest oczywiście taki wentyl jakby bezpieczeństwa, żeby nie grzebać przy tej uchwale, aż nie będzie u nas 40 tysięcy, a nie będzie. Oczywiście zawsze uchwałę można zmienić. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no więc tak jak Pan Przewodniczący powiedział, z tym, że na poprzedniej sesji my, klub nasz, wnosił uchwałę w zakresie, intencją było pomniejszenie tego, co nam jak gdyby naliczono. Nikt nie brał i tutaj ja już nie będę do tych błędów wracał, czyli jak gdyby trochę szkoda, że kiedy inicjatywa powstała, nie powiedziano, że błędy naliczono, może wówczas nie byłoby tematu. Natomiast też chciałbym powiedzieć, że one w ubiegłym roku bodajże dyskutowaliśmy w Radzie, bo była propozycja, była inaczej, był wniosek, nawiasem mówiąc, to nie była żadna uchwała, projekt uchwały Komisji Rewizyjnej, żeby przewartościować te, że tak powiem, wskaźniki, według których naliczano, że tak powiem, te nasze diety. Wówczas rzeczywiście było zdecydowane stanowisko i tutaj popieram jak najbardziej głos pani Wolsztyńskiej, że w tej kadencji nie będziemy podwyższać sobie diet. Patrząc na te wskaźniki, ja mam już dosyć, że tak powiem, tych 100 czy tam 50 czy 150 zł, bo szczerze mówiąc, to nie są wielkie wartości, a wokół tego robi się duży szum medialny i myślę, że ze względów takich moralnych i etycznych zastanawiam się tylko, czy w tym układzie, skoro musiała być podjęta, jak gdyby, inaczej mówiąc, czy musi być podjęta, ja mam pytanie takie właśnie, czy musi być w ogóle podjęta uchwała w przypadku, kiedy wzrasta, że tak powiem, ta liczba mieszkańców. Jeżeli się nie podnosi uchwały, czyli pozostaje status quo diety, które do tej pory były, że tak powiem, naliczane, czy tam były, naliczane. W związku z tym, tak de facto w ten czas mówi się, że w tej chwili, jeżeli ktoś by to precyzyjnie chciał odpowiedzieć na pytanie, jest to uchwała, żeby podwyższyć nam diety po prostu. Radzie. I one się nie zmieniają, tylko się podwyższają, wykorzystując ten wskaźnik. Natomiast zawsze dietę można byłoby podwyższyć o podwyższenie wskaźnika, nawet gdyby nie było przekroczenia, że tak powiem, tej liczby mieszkańców. Czy ja dobrze to rozumiem?
Myślę, że nie ma obowiązku podwyższania diet, kiedy wzrasta liczba mieszkańców. Dziękuję. Nie ma. Nasza uchwała, ta poprzednia, jest również prawidłowa. Tutaj akurat pani skarbnik tam pomyliła się, troszkę źle naliczyła, ale gdyby ona została, to również prawidłowe by były wysokość diet. Nie ma obowiązku podnoszenia.
Dziękuję za wyjaśnienia. Oczywiście każdy radny zadecyduje. Kto będzie przeciw? Większość zdecyduje. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem poprawki pani wójt odnośnie tego zaokrąglania?
Do zaokrąglania.
Kto jest przeciw temu zaokrąglaniu? Kto się wstrzymał? Jedna. Poprawka przeszła. Natomiast kto jest za uchwałą? Proszę bardzo, głosujemy. Kto jest za uchwałą z poprawką?
Kto jeszcze jest za?
Jeszcze raz.
Bo muszę odnotować. Pan Kieroński i pan Moros.
Jeszcze jeden brakuje.
Jeszcze jeden głos, bo naliczyłem 6.
Jeszcze raz, teraz proszę podnieść wszystkich państwa radnych. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Aha, jeszcze pan.
Kto jest przeciw?
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie mamy sześć. Teraz odnotuję. Chwileczkę. Przeciw. Pani Wolsztyńska, tak? Pani Dziernicka, tak? Dobrze. To mamy. I teraz kto się wstrzymał?
Kto się wstrzymał? Pan Patryk.
A,
przepraszam, i pan Janusz. Stwierdzamy, że uchwała nie została podjęta.
Wynik głosowania jest 6. 6 jest za. 6 przeciw. Dwie osoby się wstrzymały i głosowało 14.
Dobrze, przechodzimy do uchwały następnej. Projekt uchwały Rady Gminy Białebłota z dnia 30 października 2008 w sprawie ustalania wysokości diet dla sołtysów gminy Białebłota. O przerwę. Tak? Proszę bardzo. 15 minut. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 8.12 w sprawach ustalenia wysokości diet dla sołtysów gminy Białebłota. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem... Czy można prosić o ciszę? 30b ustęp 1 ustawy o samorządzie gminy można ustanowić zasady, na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta i zwrot kosztów podróży. Ustalając zasady dotyczące diet, ze względu na dużą rozbieżność ilości mieszkańców poszczególnych sołtysów, zasadne jest zróżnicowanie wysokości diet sołtysa w zależności od ilości mieszkańców w sołectwie. Zasadne jest także wprowadzenie mechanizmu rewaloryzacji diet. Czy są uwagi? Propozycje zmian? Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja nie mam oczywiście propozycji zmian, ale ponieważ rozciągnęłam tutaj informacje, jakie jest stanowisko radnych, to zanim ja podejmę decyzję osobiście, to chciałam powiedzieć, że z największą przyjemnością sprawowałam funkcję sołtysa, pomimo że otrzymywałam tylko jedną dietę. Ja świadomie na to wyraziłam zgodę. Wówczas, kiedy była taka sytuacja, że mogłoby tutaj ludzie mnie źle zrozumieć, ponieważ w Radzie razem ze mną byli moi dwaj wujkowie i oczywiście nie przystało dać sołtysowi diety radnej i sołtysa, ale ja z chęcią pracowałam. Jednocześnie wdzięczna jestem Radzie za to, że dostrzegła teraz moją pracę, co mnie chyba jeszcze bardziej zmobilizowało i zmotywowało. Bardzo jestem wdzięczna, dziękuję. Natomiast chciałabym powiedzieć, że w zeszłej kadencji, kiedy zwalniano mnie z Ośrodka Kultury, to między innymi jednym argumentem było to, że jako pracownik BOK chodziłam do gminy i załatwiałam sprawy sołeckie. Jeżeli dzisiaj, z całym szacunkiem dla pracy pana sołtysa, pana Szmytki, jest pan sołtys pracownikiem gminy, to ja się chciałam zapytać tylko, w którym momencie on wykonuje swoje sołeckie różne obowiązki. I uważam, że jest to póki co sprawa niejasna, niesprawiedliwa, chociaż z powodu jednego przypadku. Jeżeli wówczas było to niesprawiedliwe i używało się takich argumentów, ja dzisiaj muszę powiedzieć, że będę przeciwna wszelkim zmianom do uchwały i w ogóle przeciwna całej uchwale, podwyżkom diet dla sołtysów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są inne uwagi? Ja w imieniu organu wykonawczego nie wprost w imieniu, tylko organ wykonawczy złożył projekt poprawek na piśmie do tej uchwały o sołtysowych dietach oraz wpłynął wniosek pana Andrzeja Jaśkowiaka. Który napisał notabene słuszny wniosek odnośnie, że dlaczego radnym przysługuje zwrot kosztów podróży, a sołtysom nie. To jest jeden wniosek, a jak go nie przegłosujemy, to pan sołtys zwróci się do wojewody, będzie zmuszony zwrócić się do wojewody o wymuszenie na Radzie wprowadzenia takiej propozycji. Więc mamy tak. Pani wójt zgłosiła następującą poprawkę. Ażeby paragraf 1, ustęp 1 brzmiał nieco inaczej. Zaczynał się wymieniał wyraźnie przedziały. Do 200 mieszkańców w pierwszej pozycji, w drugiej od 201 do 500, w trzeciej od 501 do 1000, czyli żeby było wyraźnie wyartykułowane, kiedy przekracza się próg. W dodatku proponuję dołożenie w tym samym paragrafie ustępu 2, że wysokość przyznawanej sołtysowi diety weryfikowana jest dwa razy do roku według stanu liczby mieszkańców sołectwa na dzień 30 czerwca i 31 grudnia. Oraz jeszcze proponuję w paragrafie drugim to samo, co było w propozycji zmiany w uchwale dotyczącej radnych, że zaokrąglanie będzie się odbywało na podstawie przepisów o rachunkowości. To są trzy propozycje pani wójt. Kto jest za... Aha, i przepraszam, przeczytam dokładnie panu Andrzejowi Jaśkowiakowi chodzi o to, ażeby był dodany paragraf czwarty akurat tutaj myślił, czwarty ustęp jeden, że z tytułu zwrotu kosztów podróży za przejazd podróży służbowej, tu będzie sołtysa, pojazdem samochodowym niebędącym własności gminy Białebłota ustala się stawki za kilometr przebiegu odpowiednio do maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonych w rozporządzeniu ministra infrastruktury i tak dalej w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów dla celów służbowych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów niebędących własnością pracodawcy. To jest poprawka pana Andrzeja Jaśkowiaka. Mamy cztery poprawki. Czy są inne propozycje? Proszę bardzo, pan
Bartosz. Ja mam jeszcze jedną propozycję, jako że z treści uchwały wynika, że jedno sołectwo by tą podwyżką i jeden sołtys nie byłby objęty, no co wydaje mi się niesprawiedliwe, jeżeli podwyżki, niech będą to podwyżki dla wszystkich, przynajmniej tak nam dostarczono, że jedno sołectwo jest 134, więc mieści się do 200, więc jedna dieta będzie na tym samym poziomie, są to i tak niewielkie podwyżki, kwoty niewielkie 50-złotowe, dlatego proponuję wykreślenie punktu pierwszego i wpisanie jako pierwszy punkt drugi 450 zł w sołectwach liczących do 500 mieszkańców.
Czy są inne propozycje? Nie ma. To możemy głosować poszczególne propozycje. Oj. Doradcy prawnego mam pytanie. Czy o tych zwrotach kosztów to szczęśliwy będzie w 4?
No, 4 raczej mówi o terminie wypłaty, nie bardzo w 4.
Nie bardzo, nie?
Z tym, że się w ogóle zastanawiam, bo trzeba by rzeczywiście, bo to nie ma obligatoryjnego obowiązku ustalania zwrotu kosztów podróży służbowej, można same diety. Chodzi mi o to, że ja nie mam nic przeciwko ustalaniu zwrotu kosztów podróży służbowej, tylko do tego trzeba podejść z głową, ponieważ do akurat zwrotu tych kosztów sołtysom nie będzie stosowało się rozporządzenie dotyczące zwrotu kosztów radnych, a tam jest pięknie określone, kto daje polecenie wyjazdu służbowego i te różne zasady. A tutaj nie wystarczy według mnie samo ustalenie, że przysługuje za kilometr, tak jak w jakimś rozporządzeniu, taka ryczałtowa kwota. Tu by trzeba jakieś zasady jeszcze ustalić zwrotu kosztów podróży służbowej. Co jest podróżą, kto da polecenie, kiedy... Wiecie, no troszeczkę chyba szerzej. Ja nie wiem, moim zdaniem może warto by było dzisiaj uchwalić te diety, a do tego zmianę zrobić na następnej sesji co do tych zwrotów kosztów podróży służbowej i z głową.
Czyli proponuje pani, żebyśmy ten wniosek skierowali do wójta?
Tak, do opracowania i komisje się wypowiedzą. Dobrze. I będzie dziękuję. Jasna
sprawa. Kto jest za skierowaniem wniosku pana Andrzeja Jaśkowiaka w sprawie tych zwrotów kosztów do wójta, ażeby ewentualnie przygotował projekt zmian w uchwale? Nie, tylko na razie głosujemy tylko ten jeden. Ale nie zmieniamy uchwały. Kierujemy ten wniosek do organu wykonawczego, który się zastanowi, co z tym fantem zrobić zgodnie z przepisami, żeby nie było wpadki od razu. Że?
Z tytułu dojazdy. Ja przepraszam. Ten głos mój jest dzisiaj bardzo słaby, ale chciałbym się wtrącić może do dyskusji. Proszę państwa, ja otrzymałem od pani sekretarz odpowiedź na moje wystąpienie, żeby sołtysi od przyszłego roku otrzymywali od nakazu 2 złote od dostarczonego nakazu płatniczego. Czyli jest jeden strumień, którego nie było w wynagrodzeniu sołtysów. Drugi strumień pojawia się poprzez podniesienie diety. Teraz słyszę, że pan sołtys z Łochowic wprowadza następny wniosek o delegację. Jeszcze to troszeczkę staje się dla mnie niepokojące i nie wiem, czy akurat te wszystkie tematy muszą być uwzględnione przy rozpatrywaniu tych podwyżek. W związku z tym też wnioskuję o cofnięcie tego projektu w takim wypadku do komisji, żebyśmy mogli się zastanowić faktycznie, ile to będzie, jaka podwyżka dla danego sołectwa. Dla małego, dla dużego, dla średniego. Dzisiaj ja nie wiem do końca, ile to będzie.
Czy są inne głosy? Bo teraz jest taka sytuacja, że padł wniosek o cofnięcie projektu do przepracowania. Tak? Dobrze odczytuję? No czyli jakby odrzucenia z tej sesji. W takim razie on jest najdalej idący.
Tym bardziej, panie przewodniczący, ta uchwała będzie obowiązywać od 1 stycznia 2009. W związku z tym nic nam nie przeszkadza w pracach, a niech będzie to dobra uchwała, nie jakiś bubel, że będziemy musieli do tego wracać za jakąś chwilę.
Dobrze. Czy są głosy przeciwne, żeby nie cofać? Nie ma, ale nie ma w ogóle przeciwnych. Dobrze. Kto jest za wnioskiem, ażeby przekazać sprawę do komisji budżetowej? I żeby trafiła na następnej sesji? Uwzględniając plus to rozpatrzenie tego wniosku pana Andrzeja Jaśkowiaka, tak? Dobrze. Kto jest za takim, za wnioskiem pana Henryka Sykuta w tej sprawie? Kto jest wstrzymujący? Dobrze. Uchwała przeszła do dalszych prac. Projekt uchwały Rady Gminy Białebłota z dnia 30 października 2008 w sprawie przyjęcia sprawozdań z przeprowadzonych kontroli działalności wójta. Przepraszam, treść teraz brzmi tak. To jest to, o czym pan Edmund Łączny mówił dzisiaj. Projekt uchwały Rady Gminy Białebłota z dnia 30 października 2008 w sprawie zaleceń pokontrolnych dla wójta gminy Białebłota. Uzasadnienie. Komisja rewizyjna przeprowadziła zgodnie z wolą Rady Gminy Białebłota kontrole dotyczące działalności wójta Białebłota. Wnioski i zalecenia z kontroli zawarte są w protokole kontroli i aneksie do niego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Czy ktoś ma pytania? Uwagi? Pani Wolsztyńska. Proszę bardzo.
Uwagi do załącznika, czy do protokołu z kontroli przeprowadzonej przez komisję rewizyjną. Rozumiem, że będziemy głosować załącznikami, tak? I tutaj...
Znaczy, pytanie nie bardzo rozumiem. Czy może byś zaproponowała, że dopiszmy, że integralną częścią stanowi protokół numer 12/2008.
Ale ja bym chciała do tego protokołu wprowadzić zmiany.
No, do protokołu nie możemy wprowadzać zmian. To
no
jest...
to ja się nie zgadzam w takim razie z tym protokołem i w związku z tym z całą uchwałą. Uwagi może.
Znaczy protokołu zmieniać chcę
powiedzieć,
no nie możemy.
Tak, mam uwagi tego typu. Na stronie drugiej tego protokołu, ustęp drugi. O ingerencji wójta w pracę kolegium świadczą. Po pierwsze, tak jak tu jest napisane, akceptacja pisma do druku, znaczy dodatkowe spotkania kolegium redakcyjnego na wniosek wójta już po ostatecznej akceptacji pisma do druku. Dodatkowo, według mnie, powinno być dodane w punkcie B zamieszczanie artykułu wójta bez wiedzy i akceptacji kolegium redakcyjnego już po zamknięciu numeru. I C. Wycofywanie artykułów członków kolegium redakcyjnego na wyraźną sugestię wójta. I wtedy się zgadzam z tym protokołem.
Panie przewodniczący, ale wtedy ja przepraszam, ja protestuję, ponieważ ja podpisałam ten protokół, a te uwagi, które nie członek komisji rewizyjnej, tylko pani radna wnosi, to w takim razie musiałabym swój podpis wycofać, ponieważ to jest niezgodne z prawdą, a tak notabene to chyba będę musiała znowu zacząć ingerować, ponieważ miesiąc minął od podpisania umowy z panem redaktorem naczelnym, a głosu białych błot jak nie było, tak nie ma.
Jeśli można, jeszcze dodam. Pani wójt podpisała, że zapoznała się z protokołem i w pełni akceptuje zdanie komisji, że ingerencja wydawcy nastąpiła w świetle ustawy prawo prasowe. Jeśli chodzi o nową umowę z nowym redaktorem naczelnym, wówczas jest tam punkt, że materiał przedstawia się do akceptacji wójta, więc chcę wiedzieć, czy ta umowa jest zgodna z prawem prasowym, czy też nie. Nowa umowa z panem Wojciechem Chociszewskim.
Tylko co wy robicie jako członkowie kolegium, skoro minął miesiąc, a gazety nie ma nadal?
Proszę pani.
Podobno było tyle materiałów przygotowanych.
Materiał
ja
jest
się pytam,
już...
gdzie jest gazeta, a jutro jest 31, ja panu Chociszewskiemu będę musiała zapłacić pieniądze, bo uchwała Rady Gminy mówi, że miesięczne wynagrodzenie 1200 z groszem, więc tak naprawdę jak jutro przyjdzie po pieniądze, to ja będę musiała zapłacić.
Pani wójt,
to jest chora sytuacja.
Pani wójt wymogła na redaktorze naczelnym podpisanie
miesiąc
umowy
minął od podpisania umowy
z prawem prasowym, z tego co...
Ja nic nie wymogłam.
Ja przepraszam bardzo, ale rozmowa jest nie
ja
na
wiem,
temat.
Ja wiem, ale mnie to denerwuje, ale... że przyjdzie po pieniądze
ja
i
rozumiem,
jutro będę musiała zapłacić.
Panią wójt denerwuje, ja rozumiem, że panią Marię denerwuje problem, ale przedmiotem jest zakres zlecenia Rady Gminy. Nie bieżące działanie. Przepraszam bardzo, ale nie możemy sobie tak... Proszę to wziąć pod uwagę. Rozumiem, że pani Maria być może zagłosuje przeciw przyjęciu tej uchwały. Czy są inne głosy? Nie ma. W takim razie, kto jest za przyjęciem uchwały w wersji przedstawionej? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymała się. A dwie, przepraszam. I pan Łączny. Aha, no bo mi podnosi drugi raz. No. Przepraszam, wstrzymała się pani Żernicka? A kto jest przeciw? Pani Maria. Dobrze. Większością przyjęto. Uchwała została przyjęta. No i teraz przechodzimy do tematu trudnego z powodu inwestycji drogowych. Jest już pani skarbnik. Projekt uchwały Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2008 dotyczących zmian w budżecie gminy na 2008. Prosimy o omówienia.
Witam Państwa radnych i wszystkich gości. Zmiany w budżecie na bieżący rok dotyczą zwiększenia po stronie dochodów i zwiększenia po stronie wydatków. Po stronie dochodów to są zwiększenia z tytułu otrzymanych dotacji celowych. Dotacje celowe otrzymaliśmy na pomoc materialną dla uczniów 19 608 zł, 3904 zł na realizację zadania zleconego w pomocy społecznej, to jest dla gminnych ośrodków pomocy społecznej, 100 zł w ochronie zdrowia oraz zwiększamy dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zmiany po stronie wydatków dotyczą w dziale transport, wydatki inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne w dziale 600, czyli drogi publiczne gminne. Inwestycja, budowa dróg i chodników, ulica Chlebowa, Barycka, Forteczna, Jaracza, Goplany i Dworska w Białych Błotach. Zostaje przedłużony okres realizacji z 2008 roku na 2008 i 2009. Na 2009 rok wprowadzana zostaje kwota 2 815 840 zł oraz łączny koszt tej inwestycji z kwoty 1 484 na 4 300 000. Druga inwestycja to budowa ulic w Trzcińcu, Sarnia, Łosiowa, Jemiołowa, Łabędzia. Okres realizacji zmieniony zostaje w 2009 roku koszt inwestycji z 570 tysięcy na 2 680 i tym samym łączny koszt tej inwestycji z 1 140 na 3 250. I następna inwestycja to wykonanie projektu i budowa chodnika w ulicy Pożyczkowej w Włochowie na odcinku od ulicy Dębowej do przychodni. Tutaj zostaje zwiększony łączny koszt tej inwestycji oraz wydatki na 2008 rok o 60 tysięcy złotych. W dziale administracja środki sołectwa Łochowo zostają przesunięte z dwóch innych działów do działu administracja. Sołectwo dołożyło do żynek gminnych. W ochronie zdrowia środki wprowadzone z dotacji, w pomocy społecznej również i w edukacyjnej opiece wychowawczej również środki z dotacji. W gospodarce komunalnej zmniejszamy o 60 tysięcy złotych wydatki związane z dopłatą, przeznaczone na dopłatę do ścieków w 2008 roku. Natomiast w dziale 926 kultura fizyczna i sport o 350 tysięcy zwiększone zostają wydatki inwestycyjne związane z budową kompleksu boisk sportowych w Białych Błotach, Moje Boisko, Orlik 2012. I o 4 tysiące wydatki inwestycyjne związane z budową boiska sportowego w Kruszynie. Po wprowadzeniu tych zmian zmienia się również deficyt budżetowy. Deficyt budżetowy wynosił 1 800 000 zł i miał źródłem pokrycia tego deficytu były pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jednak teraz deficyt po wprowadzeniu tych zmian wynosi 2 154 tysiące i źródłami pokrycia są również pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 436 100 zł i kredyty z banków krajowych. Pożyczki w Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu zostały nam przydzielone w mniejszych wysokościach, aniżeli zakładaliśmy przy konstruowaniu projektu budżetu. Jeszcze chciałabym zgłosić autopoprawki do tych zmian w budżecie. Dotyczą one przyznania nam dotacji, gminie dotacji w edukacyjnej opiece wychowawczej, kwota 10 180 zł i jest to wsparcie z rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych i o tyle zwiększamy dochody po stronie dotacji w dziale 854-15 i po stronie wydatków również ta kwota zostaje wprowadzona na realizację programu rządowego wyrównywanie szans skazani na sukces. Z wniosku złożonego przez gminę wynika, że musi, tak jak w większości dotacji otrzymywanych na realizację takich programów, musimy mieć udział własny. Gmina musi wykazać udział własny. Ten udział własny w formie finansowej to jest kwota 4136 zł i proponowałabym tu w tych autopoprawkach, które Państwo dostali, nie ma tego udziału własnego, ale ten udział własny proponowałabym ze zmniejszenia rezerwy ogólnej i przeniesienie do tego działu, gdzie dostajemy na wydatki, gdzie dostajemy dotacje na dofinansowanie programu. Dziękuję. Autopoprawki dotyczą... Tak? A, już. Po stronie wydatków to będzie dział 758, 758, 18, paragraf 4, 810. Proszę. Nie ma strony, bo nie ma w tych materiałach, które Państwo nie mają, to nie ma tego. Ja teraz zgłaszam tą autopoprawkę już po przeczytaniu wszystkich tych materiałów. Dlatego to... Środki własne zapewni z rezerwy ogólnej z działu 758, 758, 18, paragraf 4, 810, rezerwy ogólne. Tak. Zgłaszam osobną autopoprawkę jeszcze. Środki własne w wysokości 4136 zł. To jest ten udział własny w realizacji zadania w dziale 854. Z rezerwy ogólnej. Tak, dziękuję.
Dwie autopoprawki do przegłosowania. Tą, którą Państwo widzicie na papierze i do tego dodatkowa ustna na 4136 zł w wydatkach jako udział własny w zadaniu i z rezerwy ogólnej zdjęte. To jest to, znaczy rozchodowane z tej 4136. Udział własny w 854, pokryty tą samą kwotą 4136 z rezerwy ogólnej. Kto jest za przyjęciem tych poprawek? Wszyscy? Wszyscy. Dobrze. Czy są pytania i poprawki? Proszę bardzo.
Na wczorajszej komisji, przedwczorajszej komisji, tu pan wójt wyjaśnił mi sprawę, której na początku nie rozumiałem odnośnie druki chodników, no bo dosyć te zmiany rzeczywiście są istotne, szczególnie jeśli chodzi o ulicę w Białych Błotach. No wiemy, że raczej inwestycje pod tym względem w tym roku nie wypaliły. Mamy tą ulicę Centralną, a Chlebowa, Barycka, Forteczna, Raczego, Plany, Dworska, no jeszcze nieruszone. Ale w związku z tym chciałbym, żeby pani wójt jeszcze raz potwierdziła, że ta kwota zaplanowana na ten kompleks ulic w tym roku zostanie wykorzystana w tym roku, czyli 1 484 160 zł, i że za te pieniądze jakieś ulice z tego powstaną. I drugie pytanie, jest ulica Barycka, tutaj mamy przykład i ulicy Czystej, i ulicy Centralnej, gdzie one są w zadaniu jako całe, no może bardziej w wypadku ulicy Czystej, bo w Centralnej to mamy ten ciąg. Natomiast Barycka, jaki fragment tutaj obejmuje? Czy od ulicy Barwinkowej do ulicy Czerskiej, czy również dalszy fragment za ośrodkiem zdrowia. Tylko ten fragment od Baryckiej do ulicy Czerskiej, tak? Więc proszę o tutaj o potwierdzenie, że te pieniądze zostaną no wykorzystane i jakieś ulice jednak powstaną. I ewentualnie, jeżeli tu, nie wiem, czy pan wójt, czy pani wójt mogłaby powiedzieć również zebranym o przyczyny tak znacznego wzrostu kosztów tych inwestycji. No jednak to było niedoszacowanie, też jakiś błąd pewnie po stronie urzędu w tym był, że niedoszacowanie trzykrotnie mniejsze cena niż wyszła to po przetargu.
Można udzielić odpowiedzi?
Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, może doszczegółowię tutaj odpowiedź na pytanie. To zadanie ulic Chlebowa, Barycka, Forteczna i tak dalej jest ujęte w planie wieloletnim, ale kończy się w 2008 roku. To jest jedna rzecz w naszym planie obecnym. I druga rzecz, jest tylko 1 450 000, a potrzeba na to kwoty 2 815 800. Oj, żebym tutaj się nie zagmatował. Tak, 4300, o właśnie. Przy takim planie, jaki jest obecnie, po prostu nie ma możliwości podpisania umowy z wykonawcą. Jest wykonawca wyłoniony i tylko konieczność zmiany, jak zostanie plan zmieniony, będzie można podpisać umowę z wykonawcą. I jest to prawda, że zostaną wykonane za ten 1 400 000 jakieś fragmenty ulic, być może jedna cała i kawałek następnej.
No to zrozumiałe, tylko chodzi jakby o tą deklarację, że w tym roku, no jeżeli oczywiście warunki atmosferyczne pozwolą, ruszy ta budowa tego kompleksu ulic.
No pozwolą warunki atmosferyczne.
Proszę bardzo, pan Edmund Łączny.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, odnośnie ulic w Pszczyńcu. W opisie tego zadania, ja z tego, to znaczy ja wszystko rozumiem, ale z tego opisu to nic. No, gdybym tylko to czytał, a przed tym nic nie wiedział, to bym w ogóle nic nie wiedział. Przepraszam za to, no nie chciałem takiej uwagi robić, no ale naprawdę. Dlaczego o tym mówię w ogóle? Po prostu dlatego, że z tego to tutaj wynika, że właśnie jakieś kosmiczne kwoty wynikają. Ja mam pytanie, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, do pani mecenas. Czy przeszkadzałoby napisać, że to jest jedna z uwag, będę mówił zaraz o następnych. Łączny koszt dopisać inwestorski. Dlaczego inwestorski? Bo inwestorski, a ten wykonawczy to jest zdecydowanie inny. No bywało tak, bywa, że on jest większy, ale generalnie rzecz biorąc od 25 do 40% może być mniejszy. Jeżeli tego nie dopiszemy, to stawiamy taki pewnik, że tam powiedzmy drogi będą kosztowały 3 200 000, a później się okaże, że na pewno tyle nie. To jest jedna uwaga. Poza tym pisze się tutaj tak, zmienia się kwotę realizacji w 2009 roku z 570 tysięcy na 2 miliony 600. Przepraszam, chciałem powiedzieć mocniej. No przecież w 2009 roku my nie zmieniamy z 570. My w tym roku mamy 570. W przyszłym roku dodajemy 2 miliony 680 i z tego wychodzi 3 miliony 200. I jeżeli to jest... Nie tak to jest? No to przecież ja tego nie pisałem w tej tabeli, a w tej tabeli jest to co ja mówię. No okej. W 2009, a jak to w tabeli jest, załącznik numer 3, łączna 3 miliony 250. No a w przyszłym roku 2 miliony 680 pisze. Aha. Jasne. Czy jest taka możliwość dopisania tego kosztu inwestorskiego? Może. To ja bym prosił, żeby
takie powiedzmy zapisy robić, bo to są przerażające nieraz kwoty. One później się obniżają, no już nie chcę powiedzieć o połowę, bo to byłoby śmieszne, ale naprawdę o znaczną kwotę. I później to dziwnie jest przyjmowane. Dziękuję bardzo.
Jeszcze uzupełniająco chciałem powiedzieć, że no nadal jest to troszeczkę niezrozumiałe właśnie ta różnica kwot, bo jeżeli się przypatrzymy to, co pan wójt tutaj mówił, czyli koszt tych ulic, gdzie z miliona nagle robi się blisko 6 milionów, no to jest to znaczna sześciokrotna różnica. I tutaj kompleks tych ulic w Białych Błotach z kolei, no znamy i ulice w Białych Błotach i w Trzcińcu, ten kosztuje 4300, a cztery ulice w Trzcińcu kosztuje blisko 6 milionów złotych.
Tak, natomiast proszę zauważyć, że to jest pierwszy etap i przy tworzeniu budżetu na 2008 rok założyliśmy wspólnie, że tylko 1 000 000 złotych czy 1 200 000 przeznaczamy w tym roku, resztę w następnych latach, wtedy kiedy będą projekty, wtedy będą kosztorysy inwestorskie, będzie można tutaj tą kwotę doprecyzować i to się dzieje w tej chwili. Podobnie było w Trzcińcu, też państwo tutaj sami zaproponowali 400 tysięcy, dopisaliśmy na przyszły rok, wyszedł kosztorys inwestorski, a za chwilę pan zastępca powie, bo jesteśmy już po przetargu, jak ta kwota rzeczywiście wygląda. Natomiast po to te większe wartości z kosztorysu, który może być zrobiony po projekcie, wpisujemy, żeby móc ogłosić przetarg i podpisać umowę. No trochę jest to skomplikowane, jak się planuje inwestycje, nie mając kosztorysu, prawda, to trudno jest dokładnie zaplanować. Pracownicy liczą metry bieżące, potem metry kwadratowe, ale to też nie do końca można tak zaplanować, ponieważ tutaj odwodnienie wchodzi jeszcze w grę, prawda, więc te koszty są o wiele podniesione. Dopiero po projekcie można rzeczywisty koszt podać. I to tyle, może tutaj jeszcze oddam mikrofon, żeby przekazać, jak wygląda po przetargu kwota w Trzcińcu.
W Trzcińcu rozstrzygnęliśmy, czy rozpatrzyliśmy oferty na ulicę Łosiową i na ulicę Sarnią. Wyszła kwota brutto 695 tysięcy złotych za dwie ulice. To kosztorys inwestorski był na 1 150 000 złotych. Czyli jest, no, wykonawcy jak raz obniżyli cenę.
Czyli rozumiem, że propozycja, która tutaj nie sprzeciwia się prawnie tej propozycji, że jest to według kosztorysu inwestorskiego, żeby było wpisywane, tak. Bo to wygląda, jakbyśmy budowali ze złota nieraz.
Jasne.
Z kolei, jak żeśmy plany zakładali, to mieliśmy zarzut, że dlaczego jedna ulica o tej samej szerokości metr wychodzi 100 czy 110, a druga kosztuje 500. No, ale pomijając, kiedy jest odwodnienie, nie? Bo to jest oczywiście, wtedy jest inny problem. Także tutaj widzimy na przykładzie już konkretnego przetargu, że z zaplanowanych 570 wyszło 690. Tak. A więc ten wzrost jest 20-procentowy, powiedzmy.
W tym przypadku.
Czyli możemy dopisać w obu przypadkach według kosztorysu inwestorskiego, tak?
Tak, możemy dopisać.
Tak?
Tak.
Dobrze. Jeszcze taka uwaga do tego, że w momencie, kiedy nie mamy jeszcze projektu, a planujemy inwestycje do budżetu, to wiadomo, że no, tego nie można wpisać. Znowu są szacunki, a potem po kosztorysie będziemy to zmieniać. Tak?
Ale w tych taką dwóch uwagą. Przypadkach mamy inwestorskie kosztorysy. Tak. Proszę bardzo, pan Andrzej Kieroński.
Panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni państwo radni, szanowni goście. Się tak bardzo mocno zastanawiam teraz nad tym punktem. Dlaczego? Chciałbym wrócić do jednej z sesji przed przerwą wakacyjną, na której pan Edmund Łączny pytał poprzedniego pana wicewójta wyraźnie, na jakim etapie jesteśmy. Wtedy mieliśmy zapewnienie, że za chwilę się budowy zaczną, bo za chwilę będą pozwolenia, bo są projekty zrobione. Panie wójcie, moje pierwsze pytanie. Czy już mamy pozwolenie na budowę ulic w Białych Błotach? Jeszcze tych pozwoleń nie mamy. Kiedy one będą?
Tak jak tłumaczyłem państwu na komisji, wniosek został złożony. Są 3 czy 4 uwagi osoby, która ten wniosek rozpatruje czy obrabia w starostwie. Jutro pan kierownik jedzie to wyjaśnić i pewnie zostanie wydane to pozwolenie na dniach. Wniosek był złożony poprzedni poniedziałek, tak? Poprzedni poniedziałek.
Tak, i powiedział pan na komisji, że ma pan zapewnienie, że pozwolenia będą bardzo szybko wydane. Natomiast
tak,
teraz
dalej, powiem, dalej takie zapewnienie jest.
I dalej takie zapewnienie mam. W związku z tym ja mam teraz pytanie do pani wójt, bo akurat pana nie było. Pani wójt, jak to się dzieje? Dlaczego tak się dzieje, że mamy końcówkę roku, zostały nam 2 miesiące. Wcześniej mieliśmy zapewnienia, że już za chwilę będzie budowane, że już będą pozwolenia, a się okazuje, że no ich nie ma. I tak naprawdę 29 listopada uchwaliliśmy budżet w zeszłym roku. W mojej ocenie 13 miesięcy, licząc grudzień i 12 w tym roku, jest wystarczająco dużym czasem, żeby tak umiejętnie poprowadzić inwestycje, żeby one zostały zrealizowane. Jednakże to się nie stało. Po raz kolejny zostaliśmy wprowadzeni w bardzo duży błąd. Mieszkańcy nas pytają bardzo często, kiedy. Ja z całą odpowiedzialnością odpowiadałem, że te ulice będą zrobione w tym roku. Niestety okazuje się, że nie będą. I po prostu, dlaczego po raz kolejny radę, no okłamuje się, tak naprawdę się okłamuje, bo nas się w tym momencie perfidnie okłamało, że jest coś, a tego po prostu no nie było, pani wójt. Bo gdyby to wtedy było, to teraz mielibyśmy realizowane te ulice, ale one nie będą zrealizowane. W związku z tym chodzi mi po głowie taka myśl, nie ukrywam, żeby nie przegłosować tego punktu. Dlaczego? Dlatego, żeby zostawić sprawę tak, jak była ujęta, zgodnie z uchwalonym budżetem. Ja sobie zdaję sprawę, że te koszty są większe, ale chciałbym najpierw zobaczyć, że są realizowane ulice zgodnie z przyjętą kwotą. Nie ma problemu, żeby Rada dołożyła tą kwotę, ale czy naprawdę byśmy chcieli zobaczyć, że te ulice są faktycznie zaczęte, że będą robione? Bo tak naprawdę to ciągle mamy wirtualną Polskę.
Dużo gorzkich słów ze strony pana radnego i no tak tylko laik może powiedzieć, że 13 miesięcy to jest dosyć. To nie jest dosyć, panie radny, i do tego, żeby móc twierdzące opinie wypowiadać, to trzeba byłoby trochę znajomości chociażby przepisów budowlanych, jakie gąszcze jest rzeczy do załatwienia, żeby można było uzyskać pozwolenie na budowę. Najprostszą rzeczą jest zrobienie przetargu. Przypominam sprawę boiska w Białych Błotach. Gdyby nie to, że wójt podjął decyzję i pewne ryzyko i zbudowaliśmy, do dzisiaj boiska by nie było, bo wystarczyło, w grudniu był bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, przygotowania do przetargu, jeden nie wyszedł, drugi z kolei był zablokowany i inwestycji by nie było. Podobnie było tutaj. Natomiast nie ukrywam, że drogi są budowane według nowej procedury w trybie tak zwanej specustawy. Starostwo, i to też tutaj już mówiłam panu członkowi zarządu, że mam duże pretensje w kierunku do powiatu, do starostwa, ponieważ sprawy są przeciągane, czekamy miesiące całe. Z rzeczy, które były złożone o uzyskanie pozwolenia na budowę w miesiącu grudniu, pozwolenie było w czerwcu, a to był dopiero pierwszy etap, bo lokalizacja drogi, potem trzeba uzyskać pozwolenie na budowę. Więc to nie jest tak tylko, że urzędnicy siedzą, nic nie robią, potem się budzą w miesiącu wrześniu i chcą jakieś inwestycje zbudować. Nie, ale do tego trzeba mieć większą wiedzę, trzeba się więcej zainteresować. Natomiast informacje takie, że ktoś was tutaj perfidnie okłamał, to myślę, że panie radny, trzeba by trochę zweryfikować, bo nikt nie mówił, że to będzie zrobione do któregoś, nie wiem, sierpnia, września czy października. Sytuacja w tej chwili jest taka, że są pieniądze w budżecie. Ja zakładam, że warunki atmosferyczne będą takie, ażeby inwestycje dokończyć. Założyłam tak, z boiskiem udało się zrobić, zakładam nadal. Tutaj wiadomo, że chciałoby się wszystko planować i żeby to wszystko było zaplanowane i zgodnie z terminami, natomiast wtedy trzeba byłoby inwestycje co najmniej o 2 lata przedłużyć. Jeden rok robimy projekt, drugi rok uzyskujemy pozwolenia, a w trzecim roku dopiero budujemy. A my większość rzeczy robimy w 2 latach, a czasami nawet i w 1 roku. I to, nie ukrywam, wymaga dużej pracy wielu osób w urzędzie. ale no, gmina się rozwija dynamicznie i takie ryzyko podejmujemy, a potem tą śmietankę negatywną, oczywiście wójt, jeżeli coś się nie uda, to wszystko jest na mojej głowie, ja oczywiście z pokorą to przyjmuję, natomiast to, że nie uchwalicie dzisiaj tego budżetu, to w mojej ocenie trochę na złość odmrożę sobie uszy, bo wtedy po prostu nie będzie można podpisać umowy, a jak umowy nie podpiszemy, a tylko na to czekamy, no to wtedy po prostu inwestycji nie będzie można wykonać. No, no i tyle.
W odpowiedzi po pierwsze, faktycznie nie jestem budowlańcem i nie mam obowiązku się znać. Natomiast wiem, co było mówione i moje pytanie brzmiało następująco. Chyba byliśmy na tej samej sesji, kiedy pan Jaworski mówił wyraźnie, pan Łączny pytał, czy są pozwolenia, czy zostało złożone do powiatu. Tak, zostało złożone do powiatu. No więc pytam, czy procedura tak długo trwa do tej pory?
W niektórych sytuacjach tak długo trwa. Dokładnie tak jest. I tak jak pan Łączny pytał, 2 grudnia zostały wnioski, część wniosków przynajmniej złożona i to są sprawy, które się... Natomiast to jest lokalizacja drogi, a potem po lokalizacji drogi jeszcze uzyskujemy pozwolenie na budowę, więc to naprawdę jest strasznie długa procedura. Były to pierwsze lokalizacje, jakie starostwo wydawało, no i po prostu nauczyli się na naszym przykładzie, a my teraz spijamy tego konsekwencje, prawda, bo wystarczyło by jeszcze 2 miesiące, byśmy spokojnie zdążyli. No tak było. I ja tutaj przygotowuję się do tego, do rozmowy ze starostą w przyszłym tygodniu i być może nawet skargę napiszę, bo tak nie może być, że my czekamy, mamy wykonawców, a jakieś tam papiery są jeszcze nieprzygotowane, kiedy są projekty i wnioski leżą kompletnie po parę miesięcy. Także tak to wygląda.
No dobrze, no to jeżeli mówi pani, że po złości coś zrobimy, ja nie powiedziałem, że zrobimy, ja powiedziałem, że chodzi mi po głowie, a z drugiej strony nigdy sobie nie pozwolę na to, żeby zablokować jakiekolwiek inwestycje w miejscowości, w której mieszkam. Na głowę jeszcze nie upadłem. Ale, mam jeszcze kolejne pytanie. Czy możemy zrobić coś takiego, ponieważ po raz kolejny wyszedł nam ptaszek z ulicą Czystą, która nie została dokończona, teraz mamy kolejny ptaszek z ulicą Centralną. I ja mam taką prośbę gorącą. Przed chwilą pan radny Lał słusznie zauważył, że mamy wpisaną ulicę Barycką, ale nie mamy wpisane, że ona będzie przebiegała od ulicy Barwinkowej do ulicy Chlebowej. Żeby te wszystkie zapisy były jasne i czytelne. To po pierwsze. Po drugie, bardzo bym chciał, żebyśmy już nie bawili się w kompleksy. W kompleks możemy sobie zapewnić, zapisać sobie w planie budżetowym. Natomiast w WPI oczywiście. Natomiast jeżeli przychodzi już do konkretnej uchwały i do budżetu i kiedy uchwalamy daną ulicę, to ja bym chciał widzieć szacowany koszt, przykładowo ulicy Baryckiej od odcinka do odcinka i zaraz potem, jak już otrzymujemy pozwolenia, kosztorys inwestorski dokładnie, ile konkretna ulica będzie kosztowała. Dlaczego? No dlatego, ponieważ nie może być tak, że my nie wiemy i ludzie nie wiedzą, mieszkańcy nie wiedzą, ile kosztują konkretne inwestycje. To taka moja gorąca prośba, żeby poszczególne ulice były dokładnie opisane. I mam jeszcze jedno pytanie w związku z budową ulicy Pożyczkowej. To jest ten odcinek do przychodni. Czy ten odcinek będzie w tym roku zamknięty? Czyli czy ten chodnik będzie wybudowany w tym roku? Czy też, bo z tego co widzę, że jest na 2008, czyli tak jakby wynikało z tego, że będzie zakończony w tym roku?
Ten chodnik będzie w tym roku wykonany. Wczoraj, mówiłem o tych 7 procedurach przetargowych, wczoraj ona się jakby zakończyła, otworzyliśmy ofertę i w tej kwocie, którą tutaj, którą chcemy zwiększyć o te 60 tysięcy, będzie to kwota wystarczająca, żeby zakończyć ten chodnik.
Dziękuję bardzo. I ostatnie już pytanie. Oferty przetargowe na ulicy Białobłockie są rozstrzygnięte, tak? Przetarg jest rozstrzygnięty na ulicy Białobłockie.
Są otworzone, komisja przejrzała i...
Jest wybrany wykonawca?
Tak, wybrany jest wykonawca.
Czy możemy się dowiedzieć, jaka firma będzie realizowała tę inwestycję?
Ja nie pamiętam nazwy firmy.
Ale jest kierownik działu inwestycji.
Ja bym nie chciał państwu mówić, bo oferty są otwarte, ale protokół nie jest jeszcze podpisany.
Jasne.
Więc jak będzie podpisany, to wtedy będzie pora na ogłoszenie zwycięzcy.
Ale mówię, ze strony Urzędu Gminy jest wszystko dopilnowane, oferent jest wybrany, natomiast czekamy teraz na całą procedurę, ewentualnie odwoławczą, tak? No pozwolenie na budowę to oczywiście pierwsza rzecz, nie? Wierzymy.
Pani wójt, jeszcze chciałem tylko co do tych ulic, mówi pani, że wójt spija złą śmietankę, no ale jako pani potencjalny wyborca to pamiętam i program wyborczy właśnie, gdzie mocno były akcentowane ulice Białobłockie i nawet uchwalony niedawno plan rozwoju lokalnego. Dziś już wiemy chociażby na przykładzie tego kompleksu, że i zarówno program, jak i plan jest nie tylko wymagający korekt, ale po prostu daleko abstrakcyjny. Jasne. I tych założeń wszystkich niestety nie da nam się zrealizować, mając posiadane środki.
Tak, panie radny, natomiast prosiłabym, żeby mnie oceniać po 4 latach, dobrze? To jest dopiero ledwo 2 lata minęły. Po 4 latach mówię o kadencji tej, czyli mojej drugiej, gdzie zakładałam tak bogaty program budowy dróg, tak? I wtedy będziemy mogli powiedzieć, co zostało zrobione, a co nie. Chociaż myślę, że raczej korekty, tak, rzeczywiście trzeba będzie dokonać, ale może in plus, zobaczymy. Są tak zwane schetynówki, jest program budowy dróg. Od jutra jest ogłoszony, będziemy składali wnioski też oczywiście na schetynówki. Jeżeli dostaniemy, to może się okazać, że zrobimy więcej dróg niż planowaliśmy, ale to zobaczymy.
Pani wójt, na razie po 6 oceniam latach.
Mówimy o planie budowy dróg w drugiej kadencji.
Dziękuję bardzo. Czy są inne głosy? Bo na razie wniosków to ja zanotowałem 1. O zmiany poprzez wpisanie w tej dziale 600 po tych 4 300 000 i po 3 250 000 według kosztorysów inwestorskich. Taką poprawkę usłyszałem. Kto jest za przyjęciem takiej poprawki? Dziękuję. Wszyscy byli. Dobrze. Proszę Państwa, ja prywatnie też powiem, że nie bardzo jestem zadowolony i tu podzielam pogląd pana Andrzeja w paru sprawach i pana Bartosza także. Ale nie wiem czemu. Wydaje mi się, że pani wójt się uda. Ja pamiętam to zdanie pani, ja ciągle pamiętam, ale powiem szczerze, że duże nadzieje wiążę z wicewójtem w tej materii, który się zajmuje, dlatego że widzę, że stawił czoła na spotkaniu biznesu i wypadł dobrze. A poprzedni wójt fajny był, wicewójt, przepraszam, fajny był, ale nam chodzi o inwestycje. Nie, bardzo fajnie. Jeszcze? Proszę bardzo.
Tak, ja chciałbym jeszcze tylko poprosić, czy jest taka opcja, żeby tak jak w Trzcińcu, żeby przy ulicach Białobłockich też ten kosztorys inwestorski był.
W obu,
tak?
Obu wprowadziliśmy.
Zgubiłem się, przepraszam. Panie Przewodniczący, ja przed głosowaniem poproszę o parę minut przerwy.
Przed głosowaniem?
Przed głosowaniem poproszę o przerwę.
Dobrze, proszę Państwa, czy są inne propozycje? Nie ma. Ponieważ będziemy musieli niestety dokonać wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały, której nie było, a która wynika z zbyt pochopnego zmieniania czegoś, cośmy mieli dostarczone. I przez wprowadzenie tych na ukos przy oznaczeniu terenu A30A przez U, podobno popełniliśmy błąd, tak? Niepotrzebnie, żeśmy to przegłosowali, więc jest przygotowywana w międzyczasie uchwała zmieniająca i poszerzymy porządek obrad. Może od razu o tym zdecydujmy i w tej przerwie zostanie dopieszczony ten projekt. Przepraszam. I jeszcze raz musimy wrócić do poprawek. Kto jest za poszerzeniem, wniosek formalny, kto jest za poszerzeniem porządku obrad o uchwałę zmieniającą uchwałę, którą dzisiaj żeśmy podjęli w sprawie przystąpienia do zagospodarowania przestrzennego. Wszyscy byli. Dobrze. W takim razie w porządku przerwy nie będę głosował. Przerwa. Przystępujemy do głosowania. Dyskusja została zakończona. Przepraszam. Dyskusja nad zmianami w budżecie została zakończona. Przypomnę, przyjęliśmy dwie poprawki zaproponowane przez skarbnika, jedną poprawkę zaproponowaną przez radnego Edmunda Łącznego i pozostało nam przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem zmian w budżecie z uchwalonymi wcześniej poprawkami? Proszę bardzo. Przerwa dobrze zrobiła. Bo łatwiej się liczy. Tylko w tym kontekście. Dobrze. Jednogłośnie została przyjęta. Przechodzimy do punktu 8.15. To jest tego, który przed chwilą dołożyliśmy. Uwaga, bo czytam na gorącym materiale. Uchwała Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2008 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Obwodowej, Pieszej i Nizinnej w miejscowości Białe Błota. Treść tej uchwały czytam w całości. Paragraf 1. W uchwale numer 25/283/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Obwodowej, Pieszej i Nizinnej w miejscowości Białe Błota wprowadza się zmianę. O, i się zaciąłem. W uzasadnieniu i w załączniku graficznym do uchwały każdorazowe użyte w cudzysłowie 30a małe a przez u, zamknąć cudzysłów, otrzymuje brzmienie 30 a duże 30 a małe u bez tego ukośnej kreski. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Celem niniejszej uchwały jest sprostowanie oczywistego błędu w symbolu oznaczającym obszar objęty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą numer 22/147/2000 Rady Gminy Białe Błota. Wszystko. Dobrze. Są pytania? Już wyjaśniłem przedtem. Błędy będą? No, nie będzie. Aha, oddaję. Dowód oddaję. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękujemy jednogłośnie. Bardzo Państwu dziękuję za współpracę w zakresie części dotyczącej uchwalania uchwał. I przekazuję trud dalszego prowadzenia wiceprzewodniczącemu Rady Gminy. Proszę bardzo, pan Bartosz Lał.
Przechodzimy do realizacji punktu 9. Interpelacji i zapytania radnych. Kto z państwa radnych ma interpelację względnie zapytanie? Pan radny Andrzej Kieroński.
Ja mam tylko jedno krótkie zdanie i to jest prośba do organu wykonawczego. Panie Wójcie, mówiłem o tym na komisji i tylko jeszcze raz oficjalnie na sesji w imieniu mieszkańców niedokończonego odcinka ulicy Centralnej. Bardzo proszę, ażeby ten odcinek został w pierwszej kolejności ujęty, zaprojektowany i zakończony. To jest odcinek około 70-80 metrów. Tylko tyle. Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze ma? Pan radny Edmund Łączny? Nie. Pani radna Maria Wolsztyńska.
Zapytanie do pani Weichert. Chodzi mi o to, czy uzyskała pani odpowiedź na pismo złożone przez panią do Polskiej Telefonii Cyfrowej z 28 lipca w sprawie uzupełnienia brakujących dokumentów oraz oświadczenia telefonii, że istniało pełnomocnictwo pana Waldemara Koszałkowskiego, zdaje się. To jest jedna sprawa. Jeżeli tej odpowiedzi nie ma, to chciałabym wiedzieć, co dalej w takim razie. Druga, czy wiadomo, panie, o tym, że w ubiegłym tygodniu nie na dachu kościoła, ale tam, gdzie w tej chwili są te kontenery, był montowany następny kontener techniczny. W związku z czym, ponieważ tam w tej chwili, z tego co wiadomo, przebywają dzieci, przedszkolaki, a wiadomo, że budynek ten parę lat temu nie był budowany z myślą o tym, że na jego dachu będzie 4 czy 5 ton, prawda, umiejscowiony dodatkowo. Co z tym fantem? Czy wiadomo, że istnieją okoliczności takie, jak sprzed paru lat, że w wyniku wzmożonych opadów śniegu zawaliła się hala, prawda? Czy tym dzieciom nic nie grozi? I kto będzie za to odpowiadał, jeżeli coś się stanie? Dziękuję.
Kto z państwa radnych ma jeszcze zapytania? Tutaj zgłaszali się radni powiatowi, nie? Tak? Pan radny Henryk Sykut.
Panie przewodniczący, szanowna rado, panie wójt, szanowni goście. W związku z wykonywaniem obwodnicy węzła białobłockiego na tym odcinku następuje taka sytuacja, że staje się tam bardzo niebezpiecznie. Włączając się do ruchu, obojętnie z której strony, wyjeżdżając na ten odcinek remontowany, nie wiem, w jaki sposób można się tam do ruchu włączyć. Jadąc, chcąc do Ciela włączyć się z ulicy Centralnej, praktycznie muszę patrzeć z jednej, z drugiej strony. Jest ciąg samochodów praktycznie aż do Stryszka. Jeszcze nie ma rozpoczętych tych głównych prac. Jak inwestor planuje, czy te drogi boczne, ociążające tą dzisiejszą obwodnicę zostaną wykonane w pierwszej kolejności, żebyśmy my jako mieszkańcy mogli dojechać jakoś bezpiecznie, bo na razie nie było żadnego wypadku. Ale ja tam już widzę normalnie, że powstanie tam czarna jakaś tablica i ileś osób z naszej gminy bądź obcych zginie i wtedy trzeba będzie coś z tym tematem zrobić. Ewentualnie mam taki apel, żeby wystąpić do głównego inwestora, żeby się tą organizacją ruchu zajął, bo w tej chwili widzę, że tylko jeździ tam jakiś sprzęt na okrągło dzień i w nocy, kiedy jest ograniczona widoczność przy mgle. Normalnie nie wiem, jak mam to zrobić, żeby się włączyć do tego ruchu. Nie mówiąc już o niedoświadczonych kierowcach, którzy na pewno dla nich jest to jeszcze większa trudność. Ewentualnie mam też prośbę, żeby poinformować mieszkańców w formie graficznej i pisemnej ten schemat, co jest przedstawiony dzisiaj, żeby go bardziej jeszcze opisowo, co nas czeka w przyszłości, bo ten rok, który przed nami teraz jest, on będzie bardzo ciężki, żeby ewentualnie przygotować mieszkańców, bo na spotkaniach, na zebraniach oni się pytają szczegółowo, a jak ja będę mógł się włączyć, gdzie, skąd, po co, dlaczego te pytania padają, w związku z tym wyprzedźmy to i przygotujmy taką informację pełną, że jak to będzie wyglądało w przyszłości, na czas remontu, bo po remoncie to wiadomo, że będzie to usprawnienie i będzie bezpieczniej, ale teraz ten moment trzeba wyprzedzić i tą informację proszę podać. Dziękuję.
Dziękuję. W tym punkcie chciał zabrać również głos pan radny powiatowy Marek Staszczyk. Proszę bardzo. Można mikrofon podać?
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo, chciałem oficjalnie poinformować, że organizacja ruchu na drogach gminnych to kompetencja starosty i w związku z wieloma zapytaniami, skargami ta inwestycja jest uciążliwa. Postawiłem oficjalny wniosek na ostatniej sesji, żeby starosta w ramach swoich kompetencji skontrolował tymczasową organizację ruchu na całym placu budowy, na całym odcinku między węzłami. I jeżeli są takie potrzeby, to dokonał stosownych zmian i to jest od razu odpowiedź na wniosek pana radnego, a więc w tej chwili rozumiem, że służby starosty powinny dokonywać odpowiednich czynności kontrolnych, ustaleń, czy taki projekt organizacji był, i czy on jest wykonany prawidłowo. Natomiast jeśli chodzi o organizację ruchu na wzdłuż drogi krajowej, gdzie przecinają się drogi wyższych kategorii, a więc u nas to tylko mamy do czynienia z drogą powiatową i drogą krajową, tam oczywiście organem jest wojewoda, bo nie wiem jak to ustalili, albo marszałek województwa, więc to jest jakby kompetencja wojewody, bo myślę, że w tym zakresie wojewoda mógłby się wypowiedzieć. Tu mamy do czynienia z bezpieczeństwem, z objazdami. Tam trzy takie są wyjątki, gdzie może przejąć to właśnie wojewoda. Więc myślę, że wyjazd konkretnie na tym skrzyżowaniu w cielu, gdzie krzyżują się te drogi, ten wniosek powinien być kierowany tam. Natomiast na pozostałych drogach gminnych starosta w tej chwili powinien kontrolować właściwie w pewien sposób swoje służby, które były odpowiedzialne za ustanowienie właściwej organizacji ruchu tymczasowej na czas budowy. To w tym miejscu taka informacja.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych? Jeszcze pan radny Andrzej Kieroński.
Jeszcze, szanowni Państwo, mam taką uwagę, właściwie zapytanie i jednocześnie prośbę. W związku z ogromnym natężeniem w tej chwili ruchu na ulicy Centralnej, a w momencie, kiedy ta ulica już będzie w całości oddana, ten ruch na pewno będzie większy. Pojawiło się ogromne niebezpieczeństwo dla dzieci przechodzących przez ulicę Centralną, wychodzących w tej chwili ze szkoły, jak również z przedszkola. Dzieci mają w tej chwili w godzinach szczególnie szczytu między 14 a 16, a w tym czasie najwięcej dzieci kończy lekcje z przejściem na drugą stronę ulicy. Jest to naprawdę duży problem i moje zapytanie, czy można byłoby w tych miejscach postawić osoby przeprowadzające, ewentualnie, czy też, myślę, że to chyba zbyt daleko idąca prośba, światła na wywołanie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia do pana kierownika Wiśniewskiego. Chciałbym, żeby poprosić pana o wystosowanie apelu do komendanta naszej policji, ażeby częściej policja kontrolowała teren przyszkolny i łamanie zakazu wjazdu przez rodziców. Proszę państwa, autobusy nie mogą wjechać. Po prostu droga jest zablokowana, dzieci się przeciskają pomiędzy samochodami rodziców, autobusami, tylko czekać, aż dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. Ja myślę, że sprawa jest na tyle poważna, bo nauczyciele pełnią tam dyżury i borykamy się z tym problemem bardzo, nie mamy żadnych możliwości, po prostu rodzice nie reagują, zostawiają samochody na środku parkingu, wchodzą po dzieci do szkoły i autobusy stoją. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce w tym punkcie zabrać głos? Jeżeli nie, punkt 10, odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. Interpelacji pisemnych nie było na poprzedniej sesji. Jeszcze? Tak, to poproszę jeszcze o głos.
Przewodniczący, moja poprzednia wypowiedź była bardziej odpowiedzią na wniosek pana radnego Sykuta, natomiast tu chciałem złożyć zapytanie. I to zapytanie skierować do pani wójt. Mianowicie rzecz dotyczy opieszałości, bo takiego sformułowania, myślę, jestem uprawniony użyć, służb starosty w zakresie dokumentacji, która leży w jego kompetencji, a o wydanie stosownych pozwoleń bądź dotyczących pozwoleń na budowę bądź lokalizacji drogi. Tutaj dzisiaj padły takie informacje, ja powiem ze strony pani wójt, że wnioski składane w grudniu były rozpatrywane w czerwcu. To są informacje wysoce niepokojące. Ja muszę powiedzieć, że ja o tym się dowiaduję dzisiaj po raz pierwszy. To, że wydziały tutaj budownictwa czy nieruchomości, one mają określone trudności. Ogólnie mam tę świadomość. Natomiast tu moje pytanie jest konkretne. Bardzo bym prosił o w formie pisemnej, o sporządzenie, jakie dokumenty, z jaką datą, w jakiej sprawie, do jakich służb zostały skierowane i jak długo trwało, czy trwa ich rozpatrywanie. Jeżeli te zarzuty potwierdziłyby się, no będzie, myślę, to przedmiotem no nie tylko zapytania, prawda, do pana starosty, ale myślę, że burzliwej dyskusji w tym obszarze. Chcę też powiedzieć, że niepotrzebnie 10 miesięcy, bo tak to odczytuję, z tą informacją, tu przepraszam panią wójt, ale czekaliśmy, bo jeżeli takie trudności występowały, to myślę, że na tyle często jesteśmy w kontakcie, że też odpowiednie służby wójta powinny na bieżąco poinformować i te sprawy na bieżąco mogłyby, tak myślę, być szybciej załatwione. Ale to, co już było, to zostawmy. Ważne, żeby padły konkrety, dlatego że ja muszę konkrety podać po to, żeby starosta no, dokonał stosownej kontroli, krótko mówiąc. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeszcze? Tak, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ostatnie opady deszczu, z jakimi mamy do czynienia na terenie naszej części kraju, dają się nam codziennie we znaki i w związku z tym chciałem zapytać panów radnych, czy jest możliwość wprowadzenia do przyszłego rocznego budżetu takiego zadania jak odwodnienie naszych ulic poprzez studzienki chłonne. W miejscach takich, gdzie występują obecnie największe kałuże, a jeżeli by takie zadanie było możliwe do zrealizowania w przyszłym roku, chociażby w części, to rozumiem, że na kanalizację deszczową nie jesteśmy w stanie no, doczekać się w najbliższym czasie, w związku z tym, że jest to no, problem, który dotyka całą gminę i wszystkich ulic na terenie gminy Białobota, to czy nie warto by było opracować jakiegoś harmonogramu, rozłożyć to w latach i po prostu do czasu wybudowania tej kanalizacji, żebyśmy mogli no, jakoś odprowadzić tą wodę w najbardziej uciążliwych miejscach. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych, pani radna Gabriela Żernicka?
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałam zwrócić uwagę i serdecznie prosić organ wykonawczy o, jak tylko zaistnieją warunki, że będzie można coś zrobić z tymi naszymi drogami, bo niestety w tej chwili to są ogromne kałuże i grunt jest do równania no, nieprzystosowany. Serdecznie mieszkańcy proszą o równanie przed zimą, o równanie dróg, bo są takie ogromne dziury, że jak no, śnieg spadnie, jak to wszystko by zamarzło w takim stanie, to jazda przez całą zimę byłaby bardzo niekorzystna i tu głos od mieszkańców. Myślę, że i nie tylko mojego sołectwa, żeby pomyśleć o tym przedzimowym równaniem ostatecznym dróg.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych, radnych powiatu ma jeszcze jakieś zapytanie do pani wójt? Jeżeli nie ma, to tak jak mówiłem już, punkt 10, odpowiedzi na interpelacje poprzedniej sesji, interpelacje nie zostały zgłoszone. Punkt 11, odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. Poproszę panią wójt o udzielenie odpowiedzi.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Pan Kieroński, o doprojektowanie tutaj, no nie miałam świadomości, że kawałeczek nie został doprojektowany. No zastępca, tu rozmawialiśmy, no to nie ma problemu, żeby to zrobić, chociaż nie wiem do końca, czy jest zasadne. No chyba tylko dlatego, żeby cała ulica była zrobiona kompleksowo, ale cały ruch będzie się, prawda, odbywał w tą drugą stronę. Ale jeżeli jest taki wniosek, to nie ma problemu, żeby to zrobić. Następnie pani Wolsztyńska zadawała pytanie odnośnie montażu anten na kościele w Białych Błotach i proszę panią Weichert o odpowiedź, tak?
Sprawa anten na wieży kościoła do chwili obecnej nie wpłynęła do urzędu odpowiedź pana Andrzeja Sobczaka. Nie zareagował na wezwanie do usunięcia braków i zgodnie z przepisami KPA, kodeks postępowania administracyjnego, postępowanie pozostaje bez rozpatrzenia. Tak to wygląda w chwili obecnej.
No to w związku z czym, czy te anteny, które zostały w marcu tego roku zainstalowane, czy one zostały zgodnie z literą prawa zainstalowane? Skoro nie ma pani odpowiedzi, nie ma uzupełnienia, prawda, braków formalnych i nawet nie wiadomo, czy ten wymieniony przeze mnie pan miał pełnomocnictwa wówczas do prowadzenia jakby sprawy z gminą?
Ja wielokrotnie wyjaśniałam, że do wystąpienia o pozwolenie na budowę czy do dokonania zgłoszenia, bo do takiego zgłoszenia tutaj w tym przypadku doszło, inwestor nie potrzebował decyzji środowiskowej. Także tutaj kwestia tego postępowania nie blokowała mu dalej inwestycji. Jeżeli dokonał zgłoszenia w starostwie powiatowym i tam nie dopatrzono się uchybień, a z tego co wiem, starosta przyjął bez żadnych uwag to zgłoszenie, jak najbardziej oni mieli prawo zainstalować takie anteny w świetle przepisów.
No ja tak do końca nie jestem pewna i w związku z czym skierowałam teraz kolejne odwołanie w tej sprawie, ale w ubiegłym tygodniu na dachu kościoła, znaczy to nie jest na dachu kościoła, tylko na dachu byłej kaplicy, montowano kolejny kontener. Czy coś pani wiadomo na ten temat?
Nic mi nie wiadomo w tej sprawie, żaden wniosek w tej sprawie nie wpłynął, nie wydawałam na to decyzji środowiskowej.
A czy, bo już kiedyś zadawałam pytanie, czy te anteny działają? Czy pani coś na ten temat wiadomo? Bo wiadomo, że na początku uruchamiania tego typu obiektu powinny być wykonane badania i one powinny wpłynąć, prawda, do urzędu gminy, żeby powiadomić mieszkańców, czy są bezpieczni, że tak powiem.
Powiem tak, że w tej sprawie nic innego nie wpłynęło do urzędu gminy, także nic mi nie wiadomo.
No to prosiłabym, gdyby pani była uprzejma, zainteresować się tym, bo to interesuje mieszkańców, którzy, jak pani wie, od 3 lat walczą przeciwko tym antenom, a robi się wszystko, w zasadzie nic się nie robi. Ani tu gmina, ani telekomunikacja sobie kpi z naszych odwołań i z naszych działań. Prosiłabym o interwencję, jakieś zainteresowanie, żeby móc przekazać mieszkańcom, co tam w ogóle się dzieje.
W tej sprawie może być jedynie wystosowane pismo do odpowiednich organów z zapytaniem, czy ten obiekt został przekazany do użytkowania. Jeżeli tak, no to w świetle przepisów wszystko jest w porządku. Nie, ja wystosuję takie pismo.
Dziękuję za zapewnienie, że to ze strony urzędu pójdzie takie pismo. To proszę kontynuować.
Może być, ale pani Wolsztyńska, jako tym bardziej strona w postępowaniu, też może do powiatowego inspektora złożyć takie zapytania, ale my zrobimy to też. Pan Sykut podnosił problem niebezpieczeństwa, zagrożenia wręcz i zdrowia i życia osób poruszających się w związku naszymi dwiema drogami krajowymi w związku z przebudową. Było spotkanie jedno, było spotkanie drugie z generalną dyrekcją, z przedstawicielami firmy, która prowadzi nadzór inwestorski nad tą budową. Ja tylko tu zaraz oddam głos zastępcy, który był na drugim spotkaniu, bodajże przedwczoraj. Razem byliśmy na pierwszym spotkaniu, natomiast ja przekażę informacje odnośnie tej wizualizacji skrzyżowania mieszkańcy poprzez stronę internetową, bo tylko taką mamy teraz formę komunikacji. Zostali poinformowani o tym, że było spotkanie, że są u nas w urzędzie materiały i że można się z nimi zapoznać w odpowiednim referacie. A dużo osób zadaje pytanie, interesuje się, wiedzą, że są dokumenty, przychodzą się, mogą z tym dokumentem, który jest, zapoznać. Co prawda, pan dyrektor Kowalczyk obiecał nam 2 miesiące temu na spotkaniu, że będzie to taka wizualizacja, która byłaby bardziej może do przyjęcia dla osób no niekoniecznie mających wiedzę z zakresu budownictwa. Nie udało się tego zrobić. Mamy mapę i tylko to możemy mieszkańcom pokazać. Natomiast oni na bieżąco i przez stronę internetową i nie tylko są informowani. Tak? Teraz proszę, co tam było na spotkaniu ostatnio.
Takich spotkań z panem dyrektorem Kowalczykiem czy z przedstawicielami jego było 3. Z 2 spotkań już wstępnie wspominałem państwu na początku. Otrzymaliście państwo protokoły z tych spotkań. 3. było wczoraj. Na tym spotkaniu no żeśmy dosyć mocno jakby wymuszali czy naciskali Generalną Dyrekcję na rozwiązanie problemu przejścia mieszkańców z ulicy tej kolejowej w stronę tutaj Białych Bud. Oni przechodzą, po prostu mieszkańcy przechodzą przez plac budowy i wręcz żądaliśmy, czy namawialiśmy wykonawcę, żeby uruchomił wahadłowe takie połączenie co dwie godziny, czy co godzinę między tamtym terenem, a przystankiem autobusowym. No kategorycznie nam odpowiedzieli, że nie uruchomią takiej wahadłowej komunikacji. Do końca listopada planują zakończyć budowę tak zwanego dużego ronda, które będzie na czas budowy funkcjonowało i będzie jakby prowadziło ruch w tym rejonie. Jest tam zaplanowane przejście dla pieszych. Piesi będą zmuszeni się poruszać wzdłuż tej drogi kolejowej, później tym odcinkiem istniejącym teraz w połowie gdzieś drogi między kolejową a światłami będą przechodzili na drugą stronę, znowu się będą poruszali po dużo istniejącej drogi i będą skręcali w lewo. No takie jest rozwiązanie. Kończą właśnie opracowywanie projektu organizacji ruchu. No i tak to będzie po prostu funkcjonowało. Jeżeli chodzi o inne tematy, które były tam no, poruszane, problem był jak zwykle z utrzymaniem w ryzach kierowców, transportowców. Oni sobie skracają drogi, nie przejeżdżają tam, gdzie z nami to zostało ustalone, ale pan Andrzej Szmytka praktycznie codziennie jest w kontakcie z osobą, która z kierownikiem budowy, z menedżerem tutaj tego obiektu i wszelkie uwagi mieszkańców no, są usuwane na bieżąco. Jest problem z tą pogodą, z tymi opadami deszczu. Jest, no musimy się chyba uzbroić w cierpliwość i ten jeden kilka dni no poczekać na lepsze rozwiązanie tych naszych dróg lokalnych. To może...
Ja jeszcze może tylko dopowiem, że tam przedmiotem tych rozmów była jeszcze jedna sprawa, która być może, ale będzie dotykała też naszego samorządu, ponieważ jest taka sytuacja mniej więcej w okolicach Zielonki, po prawej stronie jadąc od Białych Błot jest taka chałupka, która jedna została rozebrana, a druga chałupka stoi. No i niestety jest z tym duży problem, ponieważ co się okazało, że tą chałupkę nabył właściciel czy osoba, która zamieszkuje teraz wraz z rodziną wiele lat temu, natomiast nabył nie na mocy aktu notarialnego, tylko na mocy umowy spisanej sobie tak odręcznie. W związku z powyższym jako właściciel figuruje osoba, od której on to ileś lat temu kupił. Ta osoba zainkasowała odszkodowanie, natomiast efekt jest taki, że te osoby w tym domku siedzą i nie mają zamiaru nigdzie się wynieść, bo ani pieniędzy nie mają, ani innych możliwości. Była taka próba delikatna wmanewrowania mnie przez Urząd Wojewódzki pytaniem, czy mamy jakiś lokal socjalny, gdzie byśmy mogli tą rodzinę umieścić. To nie do końca, niekoniecznie to jest nasze zadanie, prawda? Jest Urząd Wojewódzki, jest ktoś, kto jest inwestorem, Generalna Dyrekcja. Jeżeli tak to się stało, to po prostu trzeba kupić mieszkanie w Bydgoszczy tych ludzi przeprowadzić, ale na kiedy jest eksmisja orzeczona? Na początek miesiąca listopada będzie eksmisja i te osoby zostaną prawdopodobnie może na bruk, nie wiem, wyeksmitowane, a dom zostanie zburzony, no bo nie ma innej możliwości. No jest to problem i być może będzie tak, że że jest ten dom na terenie gminy Białe Błota, to trzeba będzie pomyśleć o lokalu, ale oczywiście będziemy się bronić, prawda, żeby zrobił to inwestor.
Dziękuję. Czy to wszystkie odpowiedzi?
To nie są wszystkie problemy związane z tą drogą. Było ich więcej, ale to jest taki, który nas może bezpośrednio w najbliższym czasie dotknąć.
Wszyscy.
Rozumiem, że odpowiedzi zostały na wszystkie interpelacje zadane. Kolejny punkt, wolne wnioski i zapytania. W tym punkcie nikt nie zapisał się do głosu. Jest, ja też chciałem to już... Kolejny będzie pan Edmund Łączny. Zanim do wniosku przejdę, to chciałem powiedzieć, że ostatnie zebranie wiejskich, które odbyło się w Białych Błotach, było bardzo udane pod tym względem aktywności mieszkańców. I rzeczywiście tutaj dawno na takim zebraniu nie byłem, gdzie mieszkańcy zgłaszali tyle rzeczowych jakichś wniosków, tyle opinii, bardzo żywe zebranie. Chciałem do tego wniosku, też mam nadzieję, że pani sołtys i mój nieoceniony też nauczyciel nie ma pretensji do mnie, że mój wniosek trochę zburzył przygotowany plan podziału tych środków inwestycyjnych, ale myślę, że tak źle nie wyszło. Ten wniosek dotyczył placu zabaw tu przy szkole. Mieszkańcy zaakceptowali ten wniosek i też zgłosili właśnie wnioski. Chciałem, żeby pani wójt wzięła jeszcze raz te wnioski do siebie, czyli o zabezpieczenie tego placu zabaw, który powstanie w przyszłym roku i środki również sołeckie będą w tym uczestniczyć, tak żeby rzeczywiście ten regulamin, który uchwaliliśmy, był przestrzegany, żeby on nie ulegał dewastacji. Tutaj są pomysły włączenia to jakoś w obręb szkoły, czy też nawet monitoringu. No niestety jest jak jest i skoro ten został zdewastowany, trzeba jakoś zabezpieczyć, żeby te wyłożone środki nasze sołeckie nie były zmarnowane. Dziękuję. Pan radny Edmund Łączny.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, odnośnie dróg w Trzcińcu, ja mam prośbę do pani wójt. Nie mówiłem to w interpelacjach, bo nie uważałem, że to jest aż taka ważna sprawa, ale ja mam taką serdeczną prośbę, żeby pani nie równała dróg w Trzcińcu, tylko je rozkopała jeszcze i to jak najszybciej. Myślę, że w ciągu 2 tygodni pierwsze kopanie będzie, przynajmniej Łosiową i Sarnią. Mówię to pół żartem, ale coś w tym jest. Coś jest na rzeczy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa odnośnie zwiłku i pana prezesa. Rzeczywiście no, trzeba powiedzieć, że pan prezes mówił nam o tym, że tutaj jakiś dokument związany z naprawą, z reparacją zwiłku będzie. No ale ponieważ ja nie jestem zbyt nerwowy, więc panie prezesie, oceniać będziemy po efektach pracy, no a no, jak już kwitów nie ma, no to zobaczymy, jakie będą efekty w najbliższym czasie i myślę, że te papiery niewiele by pomogły, załóżmy. Ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę, skoro jesteśmy przy zwiłku, to chciałem no tak trochę optymistycznie zakończyć rozmowę o zwiłku, a mianowicie no myślę, że pomału będziemy mogli się dogadywać w sprawach znaczących i ważnych dla społeczności. Zaczynajmy od spraw nieraz bardzo błahych, bo to się dla kogoś zdaje, jak tam postawi gdzieś hydrant, czy coś takiego, czego ludzie oczekują. To jest taka sprawa prosta, błaha, ale nie do końca. Chodzi tutaj konkretnie o ujęcie wodne, to się jakoś uczenie nazywa, ja to nazywam hydrantem, tam się naciska i z tego woda leci po prostu. I to jest pewnego rodzaju kłopotem, ale muszę powiedzieć, że no, pan tutaj prezes no, zareagował, mamy to, co chcieliśmy. A dlaczego o tym mówię? Bo to jest obraz nie tylko tych paru ludzi, którzy na bieżąco przychodzą z Ciela, czy z Trzcińca, czy jeszcze z okolicznych miejscowości, ale to i Białe Błota tam są bardzo często. No i wielu ludzi z Bydgoszczy. To jest taki obraz, jak tam jest jakieś zardzewiałe coś, przychodzą, wiadro podstawiają, a tam się nic nie dzieje. To tak trochę wygląda z mojej strony na lanie wody, ale proszę Państwa, to jest, myślę, warto było o tym powiedzieć i serdecznie panu prezesowi za to już dziękuję, a za to, co będzie w zwiłku, to zobaczymy i pewnie też będzie tak dobrze, jak z tą wodą, która teraz tam leci. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To jest ostatnia osoba wpisana na liście. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeszcze pan radny powiatu Marek Staszczyk.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja chciałem zabrać głos, ale już jako mieszkaniec gminy Białe Błota będziecie w niedługim czasie uchwalali państwo budżet. Zadania własne gminy są ściśle określone, ale priorytety to już jest wasza kompetencja i ja wiem, że wszystko jest ważne, i kultura, i bezpieczeństwo,
i sport, natomiast apeluję, że przy tak dynamicznie rozwijającej się gminie, jaką jest gmina Białe Błota, no bez boiska da się żyć, ale bez dojazdu do własnej posesji jest już gorzej i ponieważ sytuacja jest dynamiczna, chciałbym, żeby wniosek o to, aby maksymalnie skoncentrować środki, nie rozpraszać ich właśnie na tych sprawach najważniejszych, wziąć pod uwagę, uchwalając budżet na przyszły rok. Drogi uważam są sprawą priorytetową. Wiem, że w starostwie też żeśmy jeszcze dwa lata temu mieli zupełnie inaczej skonstruowany budżet i w tej chwili też to wygląda już zupełnie inaczej. O to apeluję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Jeżeli nie, mój wniosek nie wymaga odpowiedzi, no bo jest wnioskiem typowo. Pana Łącznego wniosek też raczej nie wymaga odpowiedzi. Czy... I pana Marka. Pana Marka wniosek, no to jest wniosek oczywiście nas wszystkich. Oczywiście wiemy o tym, że drogi są priorytetem. W związku z tym, że zrealizowaliśmy ten punkt udzielenia odpowiedzi, przekazuję głos przewodniczącemu.
Dziękuję bardzo. I tak dobrnęliśmy do końca. Cóż mi pozostaje? W nadziei, że inwestycje będą szły, że problemy będą malały, że starostwo będzie szybciej wydawało potrzebne nam decyzje. Kończę obrady 25. sesji 5. kadencji Rady Gminy. Dziękuję Państwu bardzo. Dobranoc. Do zobaczenia w listopadzie, pod koniec listopada.